Dzień Zwycięstwa. Poselstwo Dzień Zwycięstwa zostało wygłoszone 21 kwietnia 1963 roku w pobliżu Sierra Vista, Arizona, w mieście graniczącym z placówką Armii Stanów Zjednoczonych. Około 80 osób zebrało się w odległym, pustynnym, rancherskim domku na zaproszenie lokalnego pastora, brata Carl Isaacsona. Brat Branham przejechał 90 mil ze swojego domu w Tucson, aby wygłosić tam poranne nabożeństwo w niedzielę. Jeśli chcecie, możecie usiąść. Chciałbym wyrazić moją wdzięczność Bogu za przywilej, że mogę być tutaj i za możliwość spotkania współobywateli Królestwa Bożego. Kiedy zebraliście się dzisiejszego dnia tutaj, w domu brata, aby mieć razem społeczność, to w pewnym stopniu przypomina mi wczesny Kościół, sposób, w który robili to pierwsi chrześcijanie. Biblia mówi, chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Tego pragniemy dzisiejszego poranku, prostoty serca. Jedynego celu, jedyną rzeczą, którą próbujemy osiągnąć, to wypełnić Boży plan przygotowany dla nas tu na ziemi. Możliwe, że Bóg wiele tysięcy lat temu, dzięki swojej bezgranicznej mądrości, wiedział, że będziemy tu tego poranku, na tej prerii, czy pustyni, w tym małym budynku. On wiedział o tym tysiące lat wcześniej. Spotkaliśmy kilku przyjaciół z Tucson, którzy jechali tutaj tego poranku, mianowicie rodzinę Stricker, którym zepsuł się generator w ich samochodzie. Musieliśmy się ścisnąć, aby móc ich zabrać ze sobą, tylko kobietę i dzieci. Reszta przybędzie trochę później, jeśli doprowadzą ten generator do porządku. To było na jakimś skrzyżowaniu, nie wiem dokładnie gdzie. Jesteśmy jednak szczęśliwi, że jesteśmy tutaj. Bracie Isaacson, wiemy o sobie nie więcej niż to, że jesteśmy braćmi w Chrystusie i że mieliśmy ze sobą społeczność. Sądzę, że nasze pierwsze spotkanie było w Phoenix przed laty. Nie rozpoznałbym jego żony nawet, gdyby tu była obecna. To świadczy o tym, że znamy się tak mało, że nie wiem, kim jest jego żona i rodzina. Wchodząc tu, spotkałem naszego kolorowego brata przy drzwiach. Ten miły człowiek podał mi rękę na przywitanie. To sprawia wrażenie, że jesteście mile witani. Macie ochotę, aby wejść i być w tym tłoku tego poranku. Jest to dla mnie przywilejem. Miałem przywilej głoszenia w wielu przepełnionych miejscach, gdzie być może było tysiące, tysięcy zebranych. Lecz w mej usłudze na zawsze upamiętniły się takie spotkania jak te, gdzie obecnych było tylko tuzin albo dwa. Widocznie ludzie mogą w ten sposób bardziej bezpośrednio przeżywać Boga. Myślę, że czujemy się bliżsi, kiedy zbieramy się w małym zgromadzeniu. To sprawia wrażenie, że Słowo Boże staje się nam tak bliskie wtedy, kiedy mówimy to, co On powiedział. Gdziekolwiek dwóch albo trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, jestem w pośród nich. Ubiegłej nocy, blisko północy, byliśmy zebrani w domu, gdzie znajdował się mężczyzna ze swoją żoną i młodą dziewczyną, która utraciła rozum z powodu małej sprawy mającej tam miejsce. Gdy byliśmy zebrani w pokoju, ta młoda pani i ja, ponieważ rzeczy, które musiały być powiedziane, wymagały tego, abyśmy byli razem, przyszło tam światło anioła pańskiego, prosto tam, gdzie byliśmy, pokazując, że Bóg dotrzymuje swojej obietnicy. A wczoraj został uzdrowiony młody, 22-letni mężczyzna, pochodzący ze znanej rodziny, który chorował na świnkę. Zachorował na świnkę. Wielu z nas dorosłych wie, co to za choroba, zwłaszcza dla mężczyzn. To ich po prostu prawie zabija. Ten chłopak przez kilka dni, prawie dwa tygodnie, miał gorączkę 41 stopni. Wiecie, że to jest stan bliski paraliżu. Lekarze wyczerpali wszystkie środki, całą penicylinę, aby zbić gorączkę spowodowaną infekcją. Okazało się, że to nie dało żadnego efektu, ale wystarczyła jedna minuta przed Bogiem i gorączka opuściła tego chłopca zupełnie. On powstał zdrów. To się dzieje, aby pokazać, że główną osobą jest Chrystus. Jesteśmy zebrani tego poranku w tym domu, aby służyć Chrystusowi w ten dzień sabatu. Cieszyłem się z samej myśli przybycia tu i spotkania się z waszym kosztownym bratem i z wami. Otrzymałem wasze dziesięciny, które brat wiele razy przysłał do mnie z tego małego zgromadzenia. Te skarby są dla mnie wielką świętością, ponieważ wiem, że muszę któregoś dnia odpowiedzieć za to, na co je przeznaczyłem. Na pewno doceniam to i pragnę wyrazić wdzięczność za waszą lojalność, za pomysł, który zrealizowaliście. Wiem, że dziesięciny, które macie i zgromadzenia domowe, takie jak to, a jeszcze pragniecie coś przynieść według waszej najlepszej wiedzy, aby podtrzymać tę usługę. Muszę być odtąd odpowiedzialny za to i chcę być dobrym zarządcą naszego Pana, gdyż któregoś dnia będę musiał odpowiedzieć za to, co robiłem na ziemi. A jednak coś w tym jest. Tutaj na peryferiach nie będzie nam tak bardzo przeszkadzać ruch uliczny. I to jest dobre. Ledwie wiem, jak to opowiedzieć, ale życzyłem sobie, abyśmy mieli tutaj przebudzenie i spędzili tu kilka dni. Zwykle wchodzicie i mówicie po prostu, jak się masz. Cieszę się, że cię widzę. Zamieniacie kilka zdań o Panu i odchodzicie. Przypuszczam, że będę w Tucson o 13:30. Po prostu spotykamy się, podajemy sobie ręce i mówimy, dzień dobry, miło cię spotkać i rozchodzimy się. Lecz wiecie, ja myślę o dniu, kiedy spotkamy się i nie będziemy więcej mówić do widzenia. Nie powiemy, miło cię widzieć, mam nadzieję, że znowu przyjdziesz. Tu możemy naliczyć zaledwie parę godzin, które spędzamy razem, lecz tam będziemy mogli usiąść i rozmawiać przez jakieś milion lat, jeśli istnieje tam taka rzecz jak czas. Tam nie będzie ani trochę mniej czasu niż tam, kiedy siadaliśmy razem. To jest po prostu wieczność, a ona nie ma końca. Myślę o czasie, gdy będziemy chodzić korytarzami wielkiego Bożego raju, a aniołowie zaśpiewają hymny. Teraz jest czas, kiedy musimy walczyć, by zwyciężyć bitwę i pokonać rzeczy tego świata. Tam nie będzie już żadnej walki. Będzie zmówiona ostatnia modlitwa. Nie będziemy musieli mieć więcej modlitewnych spotkań. Tam nie będzie więcej miejsca dla ludzi, którzy mieliby dostąpić zbawienia. Tam nie będzie chorób, które by mogły być uzdrowione. To będzie po prostu jedna chwalebna rzecz. A co moglibyśmy my, jako ludzkie istoty tego poranku, co moglibyśmy przyrzec, albo na co moglibyśmy spojrzeć? Co może być większego niż spojrzeć na obietnicę tego czasu? Spójrzmy, jaka zmiana nastaje z wiekiem. Od małego, karmionego niemowlęcia na łonie swojej matki, przez małych szkolnych chłopców, nastolatki, a potem wiek średni i starość. Jeszcze niedawno uczeń był na łonie matki i karmił się piersią. Wydaje się, jakby nastolatek zaczął szkołę w zeszłym roku. Jakby człowiek w średnim wieku był niedawno nastolatkiem. A dokładnie tak samo powtarza się to z kimś starszym. Podobnie jak para, która unosi nad ziemią i zanika, Salomon powiedział, że życie jest podobne do kwiatu, który kwitnie, jest ścięty i usycha. A my pragniemy wykorzystać czas, kiedy jesteśmy tutaj. Więc teraz odezwijmy się do Niego, podczas kiedy nasze głowy są pochylone w modlitwie. Jeśli jest tutaj ktoś, kto chce być wspomniany w modlitwie, na przykład będąc chory lub mając jakąś inną potrzebę, jeśli pragniesz, by to było wiadome Bogu, powiedz w sercu, teraz, Panie, przychodzę, aby zanieść Ci tę prośbę. Więc chciałbym wiedzieć, czy moglibyście podnieść Wasze ręce i powiedzieć, wspomnij mnie, niech Was Pan obficie błogosławi. Wszechmogący Boże, który przez Twoje słowo ukształtowałeś niebo i ziemię, zgromadziliśmy się tutaj tego poranku, aby mówić o tym słowie i o tym wielkim, który jest słowem. Dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej powrotu na tę odludną pustynię. Pewnego dnia Płonący krzak przyciągnął uwagę uciekającego proroka. Tam został jeszcze raz upoważniony i wysłany, stając się wielkim wybawicielem ludzi żyjących w owym czasie, Bożego dziedzictwa, które było w niewoli. O wielki Boże, czy nie mógłbyś przyjść do nas na tę odludną pustynię tego poranku? Kiedy wiemy, że jesteś obecny w wielkich katedrach i wokół całego świata, że jesteś nieograniczonym Bogiem, nie ma dla Ciebie zbyt małego miejsca, do którego mógłbyś przyjść. Nieważne, jak bardzo jesteśmy rozproszeni na obliczu ziemi, mimo to Twoja wszechobecność może być wszędzie, w każdej chwili. Dziękujemy Tobie za to. A w tym zgromadzeniu tego poranku dziękujemy Tobie za naszego brata, jego małą trzutkę, za ich odwagę i posłuszeństwo dla sprawy Bożej dzisiaj na ziemi. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nich. Tak długo, jak jest pragnące serce za Chrystusem, niechby zawsze był jakiś posłaniec, aby przynieść poselstwo dla zgłodniałego serca. Modlimy się, niebieski Ojcze, za potrzebami tych ludzi, którzy podnieśli swoje ręce. Ty wiesz, co pulsuje za tymi rękami i sercami. Oni mieli potrzebę. Jeśli to jest choroba, Panie, Ty uwolniłeś Paula Sherita, o którym Wam właśnie mówiłem, jakieś kilka godzin temu, kiedy on leżał pomiędzy śmiercią a życiem, z rozcieczoną gorączką, której cała medycyna nie mogła zatrzymać. Jedno małe słowo modlitwy zatrzymało ją natychmiast. Ty jesteś Bóg Jehowa. Pokaż, że jesteś prawdziwie obecny i tak rzeczywisty dzisiaj na tym odludziu, tak jak byłeś w dniach Mojżesza, na tyłach pustyni. Dziękujemy Ci, ponieważ wiemy, że wysłuchujesz modlitwy. Przychodzimy do Ciebie z największą pokorą i szczerością, wiedząc, że byłoby błędem prosić Ciebie o rzeczy, które byłyby tylko wyobraźnią naszego umysłu. Pragniemy być szczerymi i wierzyć niezachwianie, że o cokolwiek byśmy prosili, musimy w to wierzyć i wiedzieć, że zgodnie z Twoją wolą dasz nam to, ponieważ rozwiązaliśmy tę kwestię w naszych sercach według naszej najlepszej wiedzy, Panie. Więc modlimy się, abyś uzdrowił każdą chorą osobę, która jest tutaj tego poranku. Zbaw każdego zgubionego, spełnij to. Może będzie powiedziane czy uczynione dla nich coś na tym miejscu, gdzie oni siedzą czy stoją wokół ścian, jakby to było gdziekolwiek, co spowoduje, że ta zakotwiczona Boża wiara przeniknie do ich serca, a to rozstrzygnie ich potrzebę raz na zawsze. Uczyń to, Ojcze. Błogosław brata, który ma otwarty dom dla tej usługi. Mów do nas przez swoje słowo, ponieważ to jest powodem, dla którego jesteśmy tutaj. Miłujemy społeczność, którą przeżywamy ze sobą, lecz tym, czego naprawdę pragniemy, jesteś Ty, Panie. Możemy wyjść, usiąść pod drzewem i rozmawiać ze sobą, lecz tutaj jesteśmy zgromadzeni po to, aby znaleźć u Ciebie łaskę. Czy zechcesz spotkać się teraz z nami, Panie? Znajdź miejsce w naszych sercach, abyś mógł dzisiaj zasiąść na tronie i mówić do nas. Powiedz nam o naszych potrzebach i Twojej miłości okazanej nam, bowiem wyrażamy Tobie naszą miłość. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli jest ktoś z tyłu, kto chciałby usiąść, widzę, że są tutaj krzesła. Będzie Wam wygodniej. Obecny czas, w którym żyjemy, jest czasem przerażającym. Zastanawiałem się wczoraj, co mógłbym dzisiaj powiedzieć. Co mógłbym powiedzieć, kiedy przyjdę na to małe, modlitewne zgromadzenie. Prosiłem Pana, aby mi pomógł i natrafiłem na kilka miejsc Pisma, które chciałbym omówić tego poranku, kiedy oczekujemy na Jego błogosławieństwo. Modlimy się, żebyście otworzyli swoje serca i zmysł na najsłabsze pukanie Chrystusa do waszych serc. Pamiętaj, jeżeli nie jesteś wierzący, nigdy jeszcze nie przyjąłeś Chrystusa, to będzie to największa rzecz, która Cię spotkała, zgromadzenie w tym domu tego poranku. Kiedy to pukanie przyjdzie do Twojego serca, a Ty zaakceptujesz to, to będą drzwi do życia. Odwrócić się oznacza śmierć. Właśnie dlatego jesteśmy tego poranku tutaj, aby wam pokazać, że drzwi są otwarte dla każdego wierzącego, który może uwierzyć. Teraz chcę przeczytać z Księgi Objawienia Jezusa Chrystusa, 15 rozdział. Przeczytam fragment, pierwsze cztery wersety 15 rozdziału Księgi Objawienia. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem, nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbiał imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe sądy Twoje. Jeśli Pan pozwoli, chciałbym głosić w oparciu o ten tekst i nazwać go Dzień Z, Dzień Zwycięstwa, jak symbolicznie to wyrażamy, zupełne zwycięstwo. Ludzie w tym rozdziale, który teraz przeczytaliśmy, odnieśli właśnie zwycięstwo. Myślę, że słowo zwycięstwo jest wielkim słowem w języku angielskim. Oznacza, że pobiłeś wroga, przezwyciężyłeś i jesteś zwycięzcą. A my śpiewamy pieśni, wznosimy okrzyki zwycięstwa, dowiadujemy się tutaj, że coś się wydarzyło, że ci ludzie przyszli do szklistego morza zmieszanego z ogniem. Oni odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem, znamieniem i liczbą jego imienia. Oni przezwyciężyli wszystkie te rzeczy i stali jako zwycięzcy na drugiej stronie szklistego morza, zmieszanego z ogniem, śpiewając pieśni uwielbiające Wszechmogącego Boga. Teraz, kiedy mówimy o zwycięstwie, Dniu Z, to przenosi nas wstecz do myśli o walce. Kiedy przychodzi nam na myśl Dzień Z, zupełnie niedawno, kilka lat temu, mieliśmy dzień, który nazwaliśmy Dniem Z. Nad wojną, dniem, kiedy oni odnieśli zwycięstwo nad wrogiem. To jest bardzo przykre, że musimy o tym myśleć, lecz świat przesiąknął ludzką krwią od czasu, kiedy została przelana sprawiedliwa krew Abla. Pierwsza ludzka krew, która trysnęła na ziemię, to była krew sprawiedliwego Abla. Powodem, dla którego musiała zostać przelana ta krew, było to, że był on sprawiedliwy w oczach Bożych, a Bóg przyjął jego ofiarę, ofiarę pojednania, którą on ofiarował jemu przez wiarę. Baranka. Jego zazdrosny brat uśmiercił sprawiedliwego Abla. Właśnie to wydarzenie było przyczyną niemal całego przelewu ludzkiej krwi na obliczu ziemi. Jestem pewny, że ta stara ziemia jest cała przesiąknięta ludzką krwią. Ma to przyczynę. Mamy kilka powodów, dla których ludzka krew została przelana. A my poznaliśmy teraz, że pierwszym z nich była zazdrość. Kain był zazdrosny Abla, ponieważ Bóg zaakceptował jego ofiarę. List do Hebrajczyków 11 mówi, że Abel ofiarował Bogu lepszą ofiarę niż Kain, a Bóg ją potwierdził. Kain oczywiście był zazdrosny, ponieważ jego ofiara została odrzucona, a Abla przyjęta. Abel uczynił to przez wiarę. Biblia mówi, że on to uczynił przez wiarę.
The Bible says that he did this by faith. Seeing that
widzimy dwóch chłopców próbujących znaleźć życzliwość u Boga, aby powrócić do pierwotnego stanu. Oni wiedzieli, że niedawno zostali odłączeni od ogrodu życia, że odpadli na drugą stronę z powodu przestępstwa rodziców, które uczyniło ich poddanymi śmierci. Podobnie jak my, którzy stoimy tu tego poranku, poddani śmierci. Oni pragnęli wiedzieć, jak mogą dostać się z powrotem na to miejsce, gdzie mogliby znowu znaleźć życie. Czyniąc to, próbowali znaleźć łaskę u Boga. Kain ofiarował piękną ofiarę z kwiatów, owoców pól i innych rzeczy i złożył ją na ołtarzu. Lecz Abelowi przez duchowe objawienie było odsłonięte, że to nie był owoc pola, który spowodował śmierć, ale że przyczyną była śmierć, krew. Więc on ofiarował na powrót krew niewinnego środka zastępczego i Bóg to zaakceptował. To stało się przebłaganiem Boga za nasze grzechy od tego dnia na przyszłość. Nie ma innej drogi, bo on nie zaakceptował żadnego innego fundamentu, więc musimy przychodzić na tej podstawie, aby znaleźć przychylność u Boga. Bóg zaakceptował tylko niewinną krew niewinnego środka zastępczego. A zatem, jeśli by piękne rzeczy i duże miejsca zostały zaakceptowane przez Boga, dziś moglibyśmy zastanawiać się, czy On przyjdzie na to pustynne odludzie, do tego małego domku, który znajduje się tuż przy torze kolejowym? Czy mógłby przyjść tu i spotkać się z nami? Gdyby to była wielka katedra, to piękno, które Kain ofiarował, stwierdzilibyśmy, że mówimy do siebie i do powietrza. Jednak Bóg przychodzi na podstawie przelanej krwi. Więc nie ma żadnego znaczenia dziś, jak mali jesteśmy, jak biedni jesteśmy, czy jak bardzo chcielibyśmy ofiarować Bogu większe miejsce. On nie mógłby zaakceptować tego bardziej niż właśnie to, ponieważ przychodzimy na podstawie przelanej krwi niewinnego środka zastępczego, w którym jest Chrystus umierający za nasze grzechy. Powodem, dla którego krew została przelana, jest to, Bóg zaprasza człowieka, aby spojrzał, natomiast człowiek chce pokazać samego siebie. Człowiek chce patrzeć na podstawie własnych idei na to, co Bóg próbuje mu pokazać. Bóg próbuje coś pokazać człowiekowi, lecz człowiek chce to przyjąć na swój własny sposób, w który on to widzi. Podobnie jak ktoś, kto chce przedstawić jakąś scenę, musi tam być powód, dla którego on to chce nas w taki sposób przedstawić. Ty mówisz, spójrz tam na tę górę. Tam było coś, co przykuło twoją uwagę, dlatego ty próbujesz zachęcić mnie, abym spojrzał na tę górę albo spójrz na to drzewo. Widzicie, na tym drzewie jest coś, co chcesz mi pokazać. Obecnie Bóg próbuje nakierować człowieka, aby widział niewinny środek zastępczy, jako drogę powrotu. Jednak człowiek chce na to patrzeć w swój własny sposób. On nie chce zobaczyć tego, co Bóg próbuje mu pokazać w tym niewinnym środku zastępczym i właśnie to spowodowało problemy. Potem, kiedy człowiek bierze lornetkę, aby spojrzeć z dużej odległości i zobaczyć, co Bóg próbuje mu pokazać, on zaniedbuje prawidłowo ją zogniskować. Niedawno temu, na drodze, wracając z podróży w górach, ktoś powiedział, weź lornetkę i spójrz na pewną rzecz. Cóż, wziąłem lornetkę i zobaczyłem 3 czy 4 różne obiekty. Widzicie? Wiedziałem, że tam było coś nie w porządku z tymi antylopami stojącymi w polu. Wydawało się, że 3 albo 4 z nich stoją razem. Lecz to była naprawdę tylko jedna antylopa. Lornetka była dobra, lecz to, co musiałem uczynić, to przesunąć ogniskową do tego momentu, a z 3 antylop otrzymałem jedną. Wiedziałem, że tam była jedna, a nie 3 antylopy, jednak kiedy patrzyłem przez lornetkę, widziałem 3. Tak, lornetka nie była zogniskowana. Musiałem zogniskować lornetkę z powrotem, aż do tego momentu, kiedy zobaczyłem jedną antylopę, a potem mogłem to wystarczająco przybliżyć, aby móc zobaczyć, co to było. Teraz Bóg dał nam Biblię. Biblia jest Słowem, a Słowo jest Bogiem. To jest nasza lornetka. To są nasze okulary. Jednak kiedy patrzymy do Biblii i widzimy 4 czy 5 różnych dróg, wtedy to potrzebuje zogniskowania, rozumiecie? Musimy tę rzecz sprowadzić w to miejsce, gdzie zobaczymy jeden istotny cel Boga. Lecz człowiek chce założyć organizację i podążać tą drogą, a inny chce... Cóż, myślę, że mogę być większym człowiekiem niż on, więc rozpocznę z tym tutaj. Poślemy naszych chłopców do lepszych szkół, zrobimy to. Widzicie, oni zaniedbują utrzymywać poprawnie tę ogniskową. Bóg chce, aby widzieli jedną rzecz, mianowicie niewinną krew, która była przelana za ich grzechy. To jest coś rzeczywistego. Nie potrzebujemy organizacji. Ja nie mam nic przeciwko nim. Szkoda tylko, że oni szkodzą, wyciągając ludzi, rozdzielając braterstwo i te sprawy. Potrzebujemy patrzeć tylko na jedną rzecz, na nasz zastępczy środek, którym jest Jezus Chrystus. Dzisiaj widzimy, jak jesteśmy powykręcani. Organizacje mówią, metodyści mają przebudzenie. Oczywiście, nie mam na myśli baptystów, lecz tylko metodystów. Ci mają przebudzenie i tak dalej. Oni przez cały czas wykluczają innych ludzi. Jednak my nie chcemy patrzeć na tę drogę. Chcemy tak ustawić ogniskowo, aż dowiemy się, że tam jest jeden Bóg. Kiedy widzisz trzech, to powinieneś lepiej zogniskować lornetkę, bo oglądasz coś niewłaściwego. Powinieneś lepiej spojrzeć i dowiedzieć się, że tam jest jeden Bóg, który jest w nas i że On jest Bogiem ludzkiej rasy. A jeśli On jest Bogiem, On interesuje się każdą ludzką istotą, ponieważ to jest Jego stworzenie. On jest zainteresowany swoimi dziećmi. On interesował się ludźmi sędziwymi i wieku średnim. On jest zainteresowany kolorem naszej skóry, białym, brązowym, czarnym, żółtym, w różnych odcieniach, w zależności od tego, z jakich krajów pochodzimy, my i nasi przodkowie. On interesuje się każdym z nas. On nie jest zainteresowany wyłącznie Żydami lub tylko żółtą rasą, czarną rasą, białą rasą, czy jakąkolwiek inną. On jest zainteresowany całą ludzką rasą i próbuje nakłonić człowieka, aby zogniskował jego słowo na jedną rzecz. Jest jeden Bóg i ten Bóg dał niewinny środek zastępczy przez uczynienie samego siebie człowiekiem w celu zgładzenia grzechu, aby zbawić całą ludzkość. Prorok Jan tak pięknie to zilustrował. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Cały problem grzechu jest zupełnie załatwiony w tym niewinnym środku zastępczym. Jednak kiedy człowiek zaczyna trzymać Bożą lornetkę, wtedy patrzy zbyt cieleśnie i zaniedbuje rozpoznać, co czyni to słowo, kiedy zostaje duchowo zastosowane. To jest jedna z tych wielkich rzeczy, którą człowiek czyni, ponieważ patrzy przez te szkła w ten sposób jak Kain, który patrzył przez tę lornetkę, opatrzył na osobiste osiągnięcia. Kain myślał teraz, kiedy zdołam usunąć Abla z drogi, wtedy zostanę tylko jeden. Widzicie? Usunąć innych członków. To właśnie człowiek próbuje czynić przez wieki. Próbuje usunąć innych członków z drogi, podczas gdy powinien spróbować przyprowadzić ich na tę drogę i być im jak brat. Zamiast tego próbuje mówić, och, ta mała grupa, trzeba ją po prostu stąd wykopać. A ci tutaj, oni są tacy czy tacy. Patrzcie, my nie powinniśmy tak czynić, powinniśmy spróbować przyprowadzić tę sprawę do jednego trwałego obrazu, to znaczy do Jezusa Chrystusa. Ubiegłej nocy młoda kobieta, córka kaznodziei, w przeprowadzonej rozmowie opowiadała, że miała pewnego rodzaju romans i przez to postradała zmysły. Ta piękna, 23-letnia kobieta przeszła załamanie nerwowe. Kiedy była małą dziewczynką w wieku około 12 lat, mieszkała w Elgin, blisko Chicago. Kiedy siedziałem w zgromadzeniu, Duch Święty przeszedł przez audytorium i powiedział jej, kim ona była, mówiąc, masz mer na sercu. Lekarz powiedział, że nie przeżyjesz 15 lat, ale tak mówi Pan, jesteś uzdrowiona. Od tego czasu nigdy nie miała kłopotów z sercem. Jednak zeszłej nocy miała innego typu kłopoty sercowe. To były duchowe kłopoty serca. Jej ukochany odszedł i poślubił jakąś inną kobietę, a ona go nadal kochała. Ten chłopak mówił, że ciągle ją kocha, lecz musiał odejść ze względu na swojego ojca. Powiedziałem, bzdura, nie powinien być, był poślubić inne dziewczyny. On to uczynił, ponieważ nie miał do ciebie właściwej miłości. Dokładnie tak. Lecz widzicie, będąc do tego całkowicie wplątana, dziewczyna siedziała tam w takim otępieniu, że mówiła tylko, och, ja wiem, że Johnny mnie kocha, ja wiem. Nie wiedziała nic innego. Ona żyła w tym jednym małym świecie samotna. Uzadowiła się tam. Chwyciłem jej rękę i powiedziałem, słuchaj mnie. Pan mi pokazał w wizji, że ona wiedziała, że ja nie wiem niczego o czymś, co się wydarzyło, o jakimś układzie pomiędzy nimi. Kiedy to zostało wypowiedziane, ona się tego skwapliwie uczepiła. Powiedziałem, Teraz, kiedy wyjdziesz stąd, patrz na Golgotę. Wychodzisz stąd, lecz ty zaczęłaś próbować pić. Córko kaznodziei, córko zielonoświątkowego kaznodziei, robisz rzeczy, w których próbujesz utopić żal do mężczyzny. Kogoś, kto nie troszczy się o ciebie ani odrobiny. Powiedziałem, patrz na Golgotę, dziewczyno. To jest jedyna droga powrotu. Musimy być zogniskowani bez względu na to, czy żyjemy, czy umieramy, toniemy lub nas wyciągają. Chodzi o Golgotę, Chrystusa. To jest ta sprawa, do której Bóg chce nas przyprowadzić. Potem w centrum ogniskowej Bożego Słowa, zamiast tego, aby to zostawić i nakłonić do mówienia tego, do czego nakłania Bóg, my patrzymy na cielesną stronę. Człowiek czyniąc to, dostaje się do miejsca, w którym zaczyna naśladować przedstawionemu rzeczy. Tutaj jest okazja, nasza mała grupa może to zrobić. Nie miejmy nic do czynienia z resztą z nich. Przy pierwszej okazji, zamiast zogniskować lornetkę, aby poznać, że powinniśmy mieć braterską miłość, wzajemne zrozumienie i społeczność ze sobą, wspólne uwielbianie. Oni poniżają człowieka z powodu ubioru, wykształcenia, koloru skóry czy czegoś podobnego. To rozdziela ludzi, a człowiek to naśladuje. To nigdy nie da szansy działania wewnętrznemu człowiekowi. Jesteśmy potrójną istotą, duszą, ciałem i duchem. Lecz cielesny zmysł, dwie duchowe siły, które pracują w nas, to jest wasz umysł i duch. Ten cielesny zmysł, który jest wysoko, wypolerowany, będzie usiłował osiągnąć coś przez swoją inteligencję. Kiedy on to uczyni, wtedy usuwa się duchowego człowieka, który jest w nim. I to się stanie przyczyną kłopotów. To jest prawdą. Widzicie? On próbuje sam sobie poradzić. Głosiłem niedawno, myślę, że było to w kaplicy, że Bóg jest tak wielki, że potrafi stać się prosty. Spójrzmy teraz, kiedy stajemy się wielcy, nie potrafimy być prości. Wiemy zbyt dużo, to musi być w taki sposób, jak to mówimy, albo to wcale dla nas nie istnieje, rozumiecie? Cóż, tą drogą miniemy Boga. Co mógłby uczynić wielki człowiek, który z dnia na dzień staje się większym? On miałby stać się z powrotem prostym, będąc tak pokornym i tak zwykłym, że ludzie mogliby po nim deptać i nie poznać tego, widzicie, tej wielkiej osoby, która jest pośród nich. Zupełnie tak samo, jak my to robimy. Mierzymy elektrony, rozszczepiamy atomy, wysyłamy wiadomości na księżyc, a chodzimy po zwykłej trawie, o której nic nie wiemy. Mały kwiatuszek, a nikt nie potrafi wyjaśnić i znaleźć życia, które jest ukryte w tym małym nasieniu w ziemi, które znowu następnego roku przynosi kwiat. Zwykłe źdźbło trawy, a żaden naukowiec w świecie nie mógłby uczynić jednej łodyżki trawy. Jednego źdźbła. Oni nie potrafią tego zrobić, ponieważ to zawiera życie. Było powiedziane, głupcy chodzą w ćwiekowanych butach, tam gdzie aniołowie boją się stąpać. To jest rzeczywiście prawda. Przechodzimy obok prostych rzeczy, obok Boga. Przechodzimy obok orchidei, szukając stokrotki. To jest to, widzicie? Przechodzimy obok orchidei. Jeśli po prostu staniemy się prości, uniżymy się, wtedy nikt nie będzie mógł spojrzeć pogardliwie, choćby to była nawet winorośl. Co to jest? Bóg. Co to jest? To jest wulkaniczny popiół, który zawiera w sobie życie. Odwróć się. Spójrz w tamtym kierunku, gdzie stoją olbrzymie drzewa. Myślę, że są to drzewa bawełniane. Co to jest? To jest wulkaniczny popiół z zawartym w sobie różnym rodzajem życia. Taki rodzaj życia uczyni drzewo, a taki rodzaj życia wytworzy winorośl. A czy my jesteśmy wulkanicznym popiołem, który zawiera w sobie życie? Co uczyniło nas tym, czym jesteśmy? Był to Bóg, który włożył w nas wieczne życie i wtedy staliśmy się Bożym obiektem. Czuwamy więc, ogniskując to słowo dla Boga. Lecz ludzie nigdy nie dają szansy wewnętrznemu człowiekowi, aby wyjaśnił, co jest słuszne. Dlatego jest to przyczyną kłopotów. Wiemy, co się potem dzieje, gdy on nie słucha tego wewnętrznego głosu. Dowiadujemy się, że jego złość, podobnie jak Kaina, bardzo szybko się podniosła. Kain był zazdrosny, on nie chciał, aby Bóg zaakceptował ofiarę Abla zamiast jego. On chciał swoją własną ofiarę, on chciał swój własny sposób. Zamiast przyjąć od Abla i powiedzieć, o, mój bracie, jestem tak szczęśliwy, że Bóg to zaakceptował. Teraz mamy ten sposób, który Jehowa akceptuje, ponieważ on dowiódł tego przez przyjęcie twojej ofiary. Czy nie można byłoby tak załatwić tej sprawy? Lecz zamiast tego on stał się zazdrosny. Czy widzicie teraz te same rzeczy we współczesnym człowieku? To jest po prostu jego sposób, rozumiecie? Zamiast zaakceptować sposób, w który Bóg dowodzi prawdy. drogę, na której sam Bóg porusza się na scenie i mówi, to jest to. Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy wierzą. Ja będę z wami, nawet was. Ma chwila, a świat mnie nie zobaczy, lecz wy oglądać mnie nie będziecie, ponieważ ja będę z wami i was. Świat mnie nie zobaczy, ale wy oglądać mnie będziecie. Kain mnie nie zobaczy, ale ty ujrzysz mnie, Ablu. Zamiast przyjść i powiedzieć, cudownie, ujrzeliśmy Boga działającego pośród tych ludzi. Czyńmy tak. Nie, panowie, z tymi samymi rzeczami, które posiadał Kain, z dogmatami, zazdrością, on żąda krwi swojego brata. On próbuje usunąć go z drogi. Pozbądźmy się ich. Oni są niczym, tylko bandą świętoszków. Wiecie, co mam na myśli. Tu rozpoczyna się problem, zaczyna się kłopot. Złamane śluby. Tam dochodzi do podziału rozbitej wspólnoty. To jest sprawa, która rozdziela domy. To jest sprawa, która uruchamia koło w kierunku rozwodu. Ta właśnie rzecz łamie wspólnotę. To jest sprawa, która rozdzieliła wspólnotę w Edenie, ponieważ Ewa zaniedbała trzymania ogniskowej na Boże Słowo. Co do niej i posłuchała argumentów wroga. Ona miała po prostu stać, Bóg tak powiedział. To rozstrzyga wszystko. Dlatego, że Bóg tak powiedział. Lecz ona nie chciała tak uczynić, widzicie? Ona zmieniła ogniskowo swoje lornetki i zaczęła widzieć dwie drogi zamiast jednej. Widzicie, powiedziała, cóż, może ten człowiek mógłby mieć rację. Może ma rację. Wiemy, że Bóg ma słuszność, jednak może ten człowiek też jest w porządku. To jest po prostu więcej światła na to, co Bóg powiedział. Rozumiecie? Te same rzeczy dzieją się dzisiaj, dokładnie co do Joty. Rozumiecie? Widzicie, te dwie idee. Tylko jedna. To nie jest konfesja. To jest Boże Słowo. Boży cel, Boży plan. Wszystkie inne plany są złe. Ewa zrobiła złą rzecz. I to jest powód, dla którego Bóg w swoim Słowie nie pozwala usługiwać kobietom. Według Słowa jest to po prostu niedozwolone. Dzisiaj wczesnym poranku mieliśmy śniadanie w naszym domu i rozmawialiśmy. Chcieliśmy wyruszyć tak, abyśmy mogli dostać się tu na czas, a potem wrócić z powrotem na inne spotkanie. Rozmawialiśmy przy stole. Rozmowa zeszła na temat aniołów. Mój mały chłopiec Józef, który tam siedział, powiedział coś o aniołach. Powiedział, tatusiu, Bóg jest mężczyzną, ale aniołowie są kobietami. Powiedziałem, to nie jest tak. Moja córka Sara rzekła, ale tatusiu, oni mają spódniczki, oni są kobietami. Powiedziałem, jakiś psycholog narysował taki obraz. Nigdy nie widziałeś w Biblii, aby anioł został nazwany ona. To był on, zawsze on. On, on. Nie ona. Nie ma takiej rzeczy jak anioł kobieta. Tego nie było w Biblii i tego nie ma w Kościele Żywego Boga. Nie ma takiej rzeczy jak kobieta posłaniec. Anioł jest posłańcem. Bóg nigdy nie pozwolił na to, gdyż Biblia mówi, że pierwszy był stworzony Adam, a potem Ewa i nie Adam był zwiedziony, lecz to kobieta, będąc zwiedziona, znalazła się w grzechu. Dlatego więc Paweł powiedział, nie pozwalam kobiecie nauczać i mieć żadnego autorytetu, lecz niech milczy, jak mówi zakon. W tym znajdujemy nasze zielonoświątkowe grupy aż po uszy. Oni nastawiają ogniskowo, mówiąc, tak, tutaj są kobiety, które mogą głosić jak błyskawica. Nie wątpię w to, słyszałem kilka kobiet kaznodziejek, które mogły głosić tak, że mężczyzna nie mógłby nawet stanąć w ich cieniu. Jednak tu brakuje jednej rzeczy, która czyniłaby to właściwym. Paweł powiedział, jeśli ktoś mówi w językach, a tam nie będzie tłumacza, lepiej niech milczy. Wy mówicie, ale ja nie mogę milczeć, lecz Biblia mówi, że możesz. Więc to jest to, widzicie, to musi być czynione zgodnie z porządkiem. To musi być doprowadzone do porządku i znajdować się w właściwym miejscu i pozostać tam. Oni gubią ogniskową do powodu urazy, chciwość. Zamiast ogniskować się z powrotem ze Słowem, ogniskujemy się poza nim. Cóż, pozwólmy im to uczynić. To, co oni, widzicie, w ten sposób stwierdzamy, że to rozbija społeczność w domu. To łamie społeczność zborową. To łamie przyjaźń wśród narodów. Ta sama rzecz. Narody chcą chodzić swoimi własnymi drogami. Niemcy chcą widzieć wyłącznie swoją własną drogę. Rosja chce widzieć wyłącznie swoją własną drogę. To jest duch narodu. Gdziekolwiek pójdziecie, odczujecie tam ducha tego narodu. Oni mają różne drogi. Jest tak dziwne. Tak się jednak dzieje. Kiedy jedziecie do Niemiec, znajdujecie tam wojskowego ducha. Wszystko tam jest wojskowe. Musicie stać sztywno, chodzić sztywno, robić zwroty i tak dalej. To jest wojskowość. Jedziecie do Francji, a tam znajdujemy niemoralnego ducha. Po prostu kobiety, wino, wódka i tym podobne rzeczy. Widzicie? Pojedziecie do Finlandii, a tam znajdziecie lojalnego ducha. Wszystko jest uczciwe, wszystko musi być spłacone i wszystko wykonane. Nieważne, jak ciężko muszą pracować, jaki jest tego koszt, to musi być zrobione w ten sposób. Przybywając do Ameryki, spotkacie gromkie ha, 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 ha. Oto, co to jest? To jest amerykański duch. Ktoś mówi przez radio brudne żarty, wszyscy śmieją się z tego. Ernie Ford czy Arthur Godfrey i jego grupa. Czy jeszcze jacyś inni, którzy dowcipkują, widzicie, to jest amerykański duch. Tak je możecie obserwować. Potem te duchy stają się zazdrosne o innego ducha i co one robią? Powodują wojnę, to jest prawda. Teraz uważajcie, każdy naród jest kontrolowany przez szatana. Tak mówi Biblia. On jest Bogiem narodów. Szatan zabrał Jezusa na szczyt góry i pokazał mu wszystkie królestwa świata, ukazując mu je w mgnieniu oka. Powiedział, one są moje. Mogę robić z nimi wszystko, co pragnę. Dam ci, jeśli mi złożysz pokłon. Jezus powiedział, idź precz, szatanie. On wiedział, że jest ostatecznym spadkobiercą tych państw w tysiącletnim królestwie, dlatego nie musiał się przed nim kłaniać. Teraz, kiedy Bóg ponownie przychodzi i tworzy swoje królestwo, i nie będzie różnych duchów, niemieckiego ducha, ducha Francji, Norwegii czy Ameryki, tego tam nie będzie. Tam będzie jeden duch. Amen. Duch Boży żyjący w każdym sercu. Tak jest. Będzie tam jedna flaga, jeden naród, jeden lud. Ojcostwo Boga i braterstwo ludzi. Synostwo. Widzimy, że ludzie czynią to i powodują wielkie zamieszania i tak dalej. Tak długo, jak szatan ma to pod kontrolą, będą wojny i problemy. Jezus powiedział o Mateusza 24. Będziecie słyszeć o wojnach, wieściach wojennych, wojny i wojny. Dlaczego? Z powodu księcia ziemi, szatana, który jest mocą narodu. Narodowy duch jest tu, narodowy duch jest tam. To są demony. One nie mogą się znieść. W kraju Eskimosów, tam gdzie jeździmy psimi zaprzęgami w północnej Alasce dookoła północnego zachodniego terytorium, przewodnik przywiązuje psy zwane husky. Z dala od siebie, jednego tu, a jednego tam. Zapytałem, dlaczego to robisz? On odpowiedział, one są tak pełne diabła, że pozabijałyby się nawzajem. Po prostu zabić, to jest wszystko, o czym one myślą. Cóż, widzicie, to jest diabeł, on jest mordercą. Nawet demony walczą z demonami. One po prostu walczą ze sobą nawzajem. Tylko Bóg jest miłością, dlatego wy, jako wierzący, nie możecie nic czynić, jak tylko miłować się nawzajem. Widzicie, cała zasada oparta jest na powrocie do tych duchów, z powrotem do początku. Genezis jest księgą nasienia, z niej wywodzi się wszystko, co jest dzisiaj na ziemi. Obecnie mamy wojny, zwycięstwa, wielkie zwycięstwa. Jeden naród napada na drugi, odnosi zwycięstwo i mówi, chwała, zwyciężyliśmy, pobiliśmy. Później pierwszą rzeczą, którą robią, to zawierają pokój. Podają sobie ręce i handlują między sobą. Potem po chwili przychodzi inny prezydent, czy inny król, inne prawa lub inny system. Gdy pierwszą rzeczą, którą czynią ich wnukowie, to ponownie biorą karabiny i walczą między sobą. Wojny i wieści wojenne. Jeden spogląda na drugiego i mówi, teraz będziesz mi służył. Jestem zwycięzcą i ty jesteś jednym z pokonanych. I tak dalej. Usłyszałem raz pewną uwagę. Bóg uczynił człowieka, a człowiek uczynił niewolników. Bóg nie stworzył człowieka, aby panował nad drugim. Bóg stworzył ludzi, aby byli braćmi, to prawda. Aby byli braćmi. Nie aby panowali jeden nad drugim. Nie jakąś nadrzędną rasę. Nie jakiś nadrzędny naród czy lepszy język. Mamy jeden język, niebiański. Mamy jedno braterstwo. Człowiek. To jest człowiek i nieważne, kim on jest. Czy powinniśmy walczyć i zabijać jeden drugiego? Lecz oni to czynią. Czasem jakiś dobry naród to czyni, zgodnie z systemem, próbując zaprowadzić prawo i walczyć o swoje prawa, a jakiś zły naród przejmuje nad nim władzę, zdobywa go i na odwrót. Po prostu na zmianę. Ciągle dookoła. Narody miały wielkie narodowe zwycięstwa, kiedy próbowały walczyć o swoją wolność i utrzymać swoje pozycje. Tak długo, Jak szatan kontroluje je, one będą kontynuować walkę. One zdobyły wiele znaczących zwycięstw, wielkich zwycięstw. Możemy powrócić do samego początku i pokazać czas, gdzie naród rządził narodem, świętował wielkie zwycięstwa i tak dalej. Podobnie jak w pierwszej wojnie światowej. Kiedy zakończyła się wojna, wiele państw spotkało się w Niemczech i Belgii, a każde z tych państw walczyło pod inną flagą. To nazywało się pierwszą wojną światową. Siedzą tutaj bracia, dwóch, trzech, może czterech z nich, którzy pamiętają to. Ja także to sobie przypominam. Teraz mam 54 lata i pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem, 8 czy 9-letnim, w 1914, patrzcie, 9, 10, 11, 12, 13, 14, miałem 5 lat, kiedy ona wybuchła. Przypominam sobie, że kiedy powiedzieli, że będzie wojna, tatuś miał około 22 lat i oni mieli go wysłać na wojnę. Och, nie mogę myśleć o tym, że wyślą mojego tatusia na wojnę. Wyjeżdżał na drogę na swoim wiosennym wozie, a później zjeżdżał do sklepu, który był kilka mil od nas i miał na nim worek fasoli. Nabrałem tej fasoli i powiedziałem, jeśli oni przyjdą, aby zacząć jakąś wojnę, uderzę ich tym workiem fasoli. Takie były moje myśli o wojnie i tatusiu mającym pójść na wojnę. Cóż, tak jak wszyscy pamiętamy, głos trąby zabrzmiał i rozległy się głosy. Kup swoje obligacje i tak dalej. Pójdziemy tam, będziemy mieć światową wojnę i załatwimy to. Następnie zorganizowali coś, co nazwali Ligą Narodów i powiedzieli, będziemy mieć wieczny pokój, to wszystko, nigdy więcej wojny. A minęło zaledwie 20 lat i powtórzyło się to znowu w kolejnej światowej wojnie w tak zawzięty sposób jak zawsze. Dlaczego? Powoduje to rządza władzy, zazdrość, kiedy cesarz Wilhelm opuścił Niemcy. Pojawił się jakiś facet, Austriak, który nazwał się Adolf Hitler, który zdobył ludzkie umysły i podsycał je, co jest inspirowane przez demona, tak, że oni byli w stanie podbić świat i znowu do tego zabrnęli. To był znowu diabeł przeciwko diabłu, niewinni, poddani tych narodów. Jeden drugiego prowadził do wojny, tak było od samego początku. Następną rzeczą, jak wiecie, wybuchła następna wojna światowa. Cały świat poszedł znowu na wojnę, zabierając lepsze narzędzia wojenne, lepsze samoloty, większe bomby. I tak walczyli, przelewali krew, umierali, głodowali, marzli i wszystko inne. Wojna, wojna, wojna. Potem nastąpił dzień, który nazwaliśmy Dzień Z. Stąd wyciągnąłem ten tekst. Dzień Z. Dzień zwycięstwa. To był dzień, kiedy oni odnieśli zwycięstwo. Dzień, w którym te wojska zwyciężyły inne wojska. Dzień Z. Najpierw był Dzień D, a następnie Dzień Z. Dzień D był wtedy, kiedy oni przystąpili do walki. Dzień Z był wtedy, kiedy podpisano pokój. Kiedy Niemcy i reszta sprzymierzonych narodów poddała się innym narodom. A co my robiliśmy? W Dzień Z śpiewaliśmy pieśni, wznosiliśmy okrzyki, rzucaliśmy nasze kapelusze w górę, strzelaliśmy z karabinów w powietrze, płakaliśmy, graliśmy na piszczałkach, bębniliśmy, graliśmy, klepaliśmy się po plecach. Co to było? To było zwycięstwo. Och, odnieśliśmy zwycięstwo. Mieliśmy uczucie, mamy zwycięstwo, flagi poszły w górę, rozbrzmiały trąby, och, co za czas mieliśmy, zwycięstwo, 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 zwyciężyliśmy, to była wielka rzecz, to przyniosło pokój dla tak zwanych chrześcijańskich państw i mogliśmy znowu oddychać pełną piersią, kilku chłopców, którzy pozostali przy życiu, powrócili do domu, mieliśmy dużo wielkich dni i znaczących bitew, jednak wiecie, że równolegle z tym, jakby toczone różnego rodzaju bitwy, ludzie wierzący w Bogu mieli również wielkie dni Z. Och tak, one były zawsze po obu stronach. Jedna, gdy lornetka była zagniskowana na cielesną stronę, druga, gdy była skierowana na słowo i na pismo, a to przynosiło od czasu do czasu inny dzień Z. Mieliśmy wiele ważnych bitew z naszym wrogiem. A Bóg miał wielkich mężów stojących na froncie, którzy byli w stanie przez Ducha Bożego zdobyć ludzkie myśli, pociągając je do Królestwa Bożego i zwycięsko wyprowadzić. Walczymy każdego dnia. Każdy chrześcijanin stara codziennie jakieś bitwy. Właśnie teraz rozgrywa się w nas nieustająca walka między dobrem i złem. Czy przyjmiemy to, co musimy uczynić? Czy ugniemy się przed światem? Czy zrezygnujemy z tego pomysłu, który otrzymaliśmy? A jeśli widzimy to zogniskowane, to weźmy ją całą, od Mojżesza do objawienia. To jest tak, mówi Pan. Za każdy raz na wskroś. Nie możemy zrezygnować. Nie możemy zawrzeć kompromisu z resztą z nich. Po prostu nie możemy tego zrobić. Musimy stać tutaj. To wszystko. Nieważne, jak potężny jest wróg, jak wielkie machiny ma przeciwko nam, jak wiele organizacji, jak wiele tego lub owego, ustawiliśmy ogniskową Bożego Słowa, tak aż uświadomiamy sobie, że tam jest tylko jedna rzecz, a to jest krew Jezusa Chrystusa, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego więc nie czyni nam różnicy, co kto mówi. Oni mówią, że dni cudów przeminęły, nie ma takiej rzeczy jak boskie uzdrowienie, nie ma chrztu Duchem Świętym, nie ma chrztu w imieniu Jezusa Chrystusa, to było tylko dla uczniów. Oni wszystkie te sprawy próbują fałszywie zogniskować. To ciągle ogniskuje nas z powrotem do Słowa. Nikt nie może powiedzieć, że tego tam nie ma, to prawda. Prowadzimy więc ciągle wojnę. Wszyscy Boży bohaterowie mieli zawsze jakieś walki. A ty, mały kościele, pamiętaj tutaj na tych tyłach, że jesteś częścią tej jednostki. Jesteś wojskową placówką na tyłach. Wiesz, czym jest placówka wojskowa. Powinieneś wiedzieć, ponieważ takie znajdują się niedaleko was. Tak więc jesteście tutaj placówką, miejscem, gdzie są podniesione chorągwie, aby czynić to, co właściwe, aby ciągle ogłaszać Jezusa Chrystusa jako jedyną nadzieję. Nie metodystyczny kościół, baptystyczny, prezbiteriański, katolicki, żydowski, jakiekolwiek inny, rasa, ugrupowanie czy kolor skóry. To nie jest to. To jest Jezus Chrystus, to jest ten jedyny. On jest naszym zwycięzcą. On jest jeden, on jest naczelnym wodzem tego ruchu. To są Jego rozkazy, które musimy wykonywać. Jego rozkazy. Kilku z was, chłopcy, służyło w wojsku. Czy moglibyście kiedykolwiek, dowódca daje rozkaz, a ty odwracasz się i czynisz coś na odwrót? Mógłbyś wtedy zepsuć całą armię. Tak jest. Mógłbyś doprowadzić do rozruchów. Musiałeś wykonywać rozkazy. Jest tylko jeden sposób, w jaki mogłeś to czynić, zogniskować i zobaczyć, jaki to ma sens. Dobrze. Mieliśmy wiele dużych bitew, duchowych walk, wiele znaczących dni w Kościele. Ja mam na myśli Kościół, ciało Chrystusa. Nie mówię teraz o systemach, mówię o ciele Chrystusa, o ciele wierzących, które miało wiele znaczących dni przez wszystkie wieki. Mieliśmy kilka wojen i wieści wojennych i dni Z. Ostatecznie zakończy się to wielkie bitwie pod Armagedonem. I to będzie ostatnia z nich. Kiedy nastąpi bitwa pod Armagedonem, rozstrzygnie to całą sprawę na krótko przed tysiącleciem. Armagedon jest po to, aby oczyścić ziemię. Ona zostanie oczyszczona przez wybuchy nuklearne, a wulkaniczne popioły okryją tę ziemię nasiąkniętą ludzką krwią, a grzech i zbrodnie pogrążą się pod ziemią, aż znów wybuchną wulkany, które odnowią i oczyszczą ziemię na wielkie tysiąclecie. On oczyszcza w tym czasie swój Kościół dla ludzi, którzy będą tam żyć. Amen. Mówię wam, lubię to. Nadchodzi wielki czas. Tak, wielkie dni Z. Powróćmy z powrotem, aby zastanowić się nad kilkoma wojownikami. Moglibyśmy iść drogą wstecz, lecz cofnijmy się wprost do Mojżesza. Mojżesz miał taki czas, kiedy wyszedł, by stoczyć wielką bitwę. Kościół sam w sobie miał już dawno zapomniane zwycięstwo. Ta sama sprawa jest dzisiejszym Kościołem. Dawno zapomnieliśmy, że Jezus Chrystus jest tym samym, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zapomnieliśmy, że Bóg jest lekarzem i może uzdrowić. Zapomnieliśmy, że chrzest Ducha Świętego był wylany na uczniów i był przekazywany z generacji na generację dla każdego, który był zdolny przyjść. Zapomnieliśmy o tym dawno, dawno temu. Tak więc Izrael zapomniał. Oni byli zadowoleni tam w Egipcie i stali się niewolnikami. A wtedy przyszedł Mojżesz ze swoim intelektualnym przedsięwzięciem, intelektualnym osiągnięciem i siłą militarną, aby wyprowadzić Izraela, lecz doznał niepowodzenia. Dopiero zwykłe słowo od Boga na tyłach pustyni znowu rozniosło całą tę sprawę. Co stało się z Mojżeszem? On zogniskował swoją lornetkę. To nie było jedynym Bożym celem, aby poślubił piękną Etiopkę, ciemnoskórą dziewczynę, aby osiadł tam na stałe, miał dzieci i hodował owce swojego teścia. Jego misją było wyratować Boże dzieci z niewoli. To było jego posłannictwo. To był powód, dla którego się narodził. Każdy z nas narodził się dla jakiegoś celu. Nie jesteśmy tutaj bez powodu. Te góry nigdy nie były tutaj tylko po to, aby być. To drzewo było położone tutaj dla jakiegoś celu. Wszystko jest dla pewnej przyczyny, aby służyć. My także jesteśmy tutaj dla pewnego celu. Może będzie to złożenie świadectwa dla jednej osoby, przynoszącej zbawienie dla pół miliona dusz dla Chrystusa. Spójrzcie na nawrócenie Dwight Moody'ego i wielu innych, widzicie? Po prostu jedna mała stara kobieta, która była praczką, miała na sercu poselstwo, aby uczynić coś dla Boga. Ona wynajęła starą wypożyczalnię koni i sprowadziła kaznodzieja, aby tam głosił. Nikt nie przyszedł, prócz młodzieńca, którego włosy zwisały na ramiona, a miał na sobie szelki swego ojca. On przyszedł tej nocy, uklęknął przy ołtarzu. Dwight Moody zyskał pół miliona dusz dla Chrystusa. Widzicie, ta mała kobieta miała coś do zrobienia. To był pewien cel. Ona była uczyniona praczką dla jakiegoś celu. Nie gardźcie tym miejscem, gdzie Bóg was postawił, lecz służcie dla swojego celu. Przychodzi wielki dzień zwycięstwa, jednego z tych dni, kiedy zakończy się walka. Zauważcie, kiedy Mojżesz zogniskował swoją lornetkę i zobaczył, że to był Boży program, który miał wykonać, poszedł tam. Szedł, musiał ciężko walczyć, miał wiele ciężkich potyczek. Jedną z jego wielkich, próbnych bitew, pragnę to przedstawić, było to, co osiągnął przez pokazanie znaków i cudów, różnych rzeczy, które Bóg mu pokazał i wypowiedział słowo, które miało się zmaterializować i urzeczywistnić. Tę samą rzecz mamy dzisiaj. Mówimy słowo nad chorymi i widzimy, że ono uzdrawia i czyni te wszystkie inne rzeczy. Boże słowo wypowiedziane przez ludzkie usta. Ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się. Jezus tak powiedział, tak wierzymy temu. Trzymamy to, bierzemy i wierzymy w to. Mojżesz tak uczynił, poszedł tam, a Bóg udowodnił, że był z nim. Jednak po zgromadzeniu ich wszystkich razem, tak jest w chrześcijańskim życiu, kiedy człowiek nie jest całkowicie skoncentrowany na Chrystusie. W chrześcijańskim życiu wydaje się, że przeżywa on tak wiele rozczarowań. Lecz te rozczarowania są boską, wolą Boga, która się dzieje w naszym życiu. Teraz nie wygląda to tak. Powinno, ale to jest Boży sposób działania. On pozwala, aby rzeka uderzała w nas, żeby zobaczyć, co będziemy czynić. Mojżesz prowadził dzieci Izraela ściśle na drodze posłuszeństwa, podczas gdy armia Faraona podążała za nim, a proch kurzył pod stopami pół miliona mężów w zbroi. 2 miliony bezradnych Żydów. Mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy niczego nie posiadali. Morze Czerwone odcięło im drogę. Tam nie było miejsca, aby przejść, widzicie? Lecz Mojżesz miał dzień Z, kiedy przemodlił się. Zaczął krzyczeć do Pana, a Pan powiedział, dlaczego krzyczysz? Ja wydałem polecenie, aby się wykonał. Mów do tych dzieci, że idą drogą posłuszeństwa. Amen. Tutaj to macie. Nie krzycz do mnie, jesteś posłany, aby przeprowadzić ten lud. Po prostu mów do nich, aby szli naprzód i stali mocno na posterunku. Amen. Jaką zachętą to powinno być dla chorej osoby? Jaką zachętą to powinno być dla odstępcy? Powróć i zacznij od początku. Stój na posterunku. To jest Boża sprawa, aby otworzyć Morze Czerwone. To jest Boża sprawa. Powiedz tylko, idź naprzód i to wszystko. Dla Mojżesza ten wielki dzień Z był tam nad tym morzem. Och, jaki to był dzień Z dla Mojżesza i dzieci Izraela, które były posłuszne głosowi swojego proroka. Kiedy oni szemrali i szli naprzód, Mojżesz powiedział, czy nie widzieliście już 10 cudów? A ciągle jeszcze wątpicie? On zaczął iść w kierunku morza z laską w swoje ręce. Bóg posłał wiatr, który wiał całą tę noc i przesunął morze z jednej strony na drugą, tak, że mogli przejść wzdłuż po suchym lądzie. Dzień Z. Spójrzcie tutaj na nasz dzisiejszy tekst, w którym jest mowa, że oni stanęli i śpiewali pieśń Mojżesza nad szklistym morzem, zmieszanym z ogniem. Kiedy Mojżesz przeprawił się tam i przedostał się na drugą stronę, nie wiedział, co czynić, ponieważ nadeszła armia Faraona, próbująca podrobić tę rzecz, którą on dokonał, cielesne naśladownictwo. I co się stało? Morze zalało ich i pochłonęło każdego z nich, a on zobaczył śmierć niewierzycieli. Miriam porwała tamburyną i szła wzdłuż brzegów, uderzając w nie, a córki izraelskie podążały za nią z wykrzykiwaniem. Grając na tamburynach, w pląsach, Mojżesz śpiewał w duchu. Jeśli to nie jest to starodawne nabożeństwo Ducha Świętego, to nie wiem, czy takie kiedyś widziałem. Tych Egipcjan, na których dzisiaj patrzysz, już nigdy nie zobaczysz. Co za dzień! Wszystko przeminęło. Któregoś dnia dla chrześcijan nadejdzie inny dzień Z. To prawda. Zauważcie, Jozue także miał swój dzień Z nad rzeką. Jozue miał dzień Z w Jerycho, gdzie dokonał oczywistego czynu. Pierwszy dzień Z miał nad rzeką. Widzimy go tam w miesiącu kwietniu, nad blisko milę szerokim Jordanem. Był to czas topnienia śniegów na szczytach gór, a w równinach rzeka wystąpiła z brzegów. Niewątpliwie wróg mógł powiedzieć, ten Bóg to ci dopiero generał, nieprawdaż? Prowadzi tutaj swoją armię w porze wiosennej, kiedy rzeka jest w najgorszym stanie do przejścia. I wtedy, ciągnąc swoją armię, nakazuje im się przeprawić. Nie, Bóg dopuszcza niepowodzenia, aby okazać zwycięstwo. Och, jeśli tylko moglibyśmy to zobaczyć. Jeśli tylko moglibyśmy zrozumieć, że te sprawy, które wydają się tak palące, które wyprowadzają nas z równowagi, że one są tylko próbami, wówczas trzeba spokojnie stanąć, zogniskować wasze lornetki na Słowo Boże i powiedzieć Słowo, a potem po prostu iść naprzód, to jest wszystko. Przychodzi czas, kiedy mówimy, ja nie wiem, co mam robić, to jest dla mnie twardy orzech do zgryzienia. Powiedz Słowo, Panie, ja wierzę. I po prostu zacznij iść do przodu. Dowiadujemy się, że Jozue właśnie w tym czasie modlił się, a Pan powiedział mu, co się wydarzy. On miał dzień Z. Zwyciężył, kiedy pokonał rzekę i przedostał się na drugą stronę. Jak to uczynił? On położył arkę, w której było słowo, na sam początek. Później szli śpiewacy i cała reszta. Jednak arka szła naprzedzie. Kiedy Izrael szedł do boju, to naprzedzie szli śpiewacy, śpiewając pieśni. Oni grali na trąbach i tak dalej. Następnie nieśli arkę. Nieśli arkę, a kiedy ją położyli, zaczynała się bitwa. Teraz, kiedy Jozue postawił słowo jako pierwsze, położył słowo na początek, Bóg powiedział mu, jak będę z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie zawiodę cię, będę z tobą. Żaden człowiek się przed tobą po wszystkie dni twojego życia. Ja będę przy tobie, nie lękaj się tego, co się wydarzy. Będę przy tobie. Cóż mógł Jozue zrobić z takim poleceniem jak to, jak nie położyć słowo na pierwszy plan? Amen. To jest dla was. Mając takie polecenie od Boga, postawił słowo na pierwszym planie, a to przyniosło dzień Z. Och, musi tak być i to wszystko. On położył słowo na początek i co to uczyniło? Arka szła w dół do wody, jako pierwsza. I wtedy morze otwarło się, to znaczy rzeka, a oni przeszli. Co on zamierzał zrobić, kiedy przedostał się na drugą stronę? Jaka była następna rzecz, która się wydarzyła? Kiedy przeszedł na drugą stronę, zobaczył, że wszyscy są sparaliżowani ze strachu przed nimi. Na wieść o tym, że przybył. Jednak Jozue spotkał któregoś dnia wodza naczelnego i miał jeszcze jeden dzień Z. On powiedział mu dokładnie, co zrobić, aby mury Jerycha zwaliły się. Jak to zamierzał zrobić? Cielesny człowiek patrzy tam przez tę lornetkę i powiedziałby, cóż, ty przyprowadziłeś mnie tutaj, więc jestem. Spójrz na te przeciwności. Przecież oni wszyscy są wewnątrz ze swoimi procami. Jeśli podejdziemy bliżej do tego muru, biada nam. Oni mają kamienie, potężne proce, mają włócznie otoczaki, to wszystko tam leży. Jednak patrz, Jozue postawił Boga na pierwszy plan. Niezależnie na tym, jak bardzo usiłujesz, aby się tam dostać, to zależy od Boga. Po prostu posuwaj się, podążaj ze Słowem. On powiedział, maszerujcie wokół tego muru przez 7 dni, a 7 dnia obejdźcie 7 razy. Przy ostatnim obejściu zadmijcie w trąby. Boży sposób polegał na tym, aby usunąć to, co cielesne, a miejsce tego zajęło to, co duchowe. Oni ruszyli naprzód i zdobyli to miejsce. Tak jest, Bóg miał wtedy dzień Z. Abraham miał dzień Z, kiedy po otrzymaniu obietnicy tęsknił za swoim dzieckiem. Bóg doświadczał jego miłość i wierność tego, którego nasieniem jesteśmy, jeśli wierzymy Bogu. Abraham miał dzień Z. Kiedy to było? Czy w ten dzień, kiedy opuścił krainę Synear? Niezupełnie. On przeszedł Eufrat i dostał się na drugą stronę, aby tam pielgrzymować. To był dobry dzień, lecz jego główny dzień Z był na górze Moria. To było wtedy, kiedy wstąpił na górę, a Bóg poddał go końcowej próbie z jego jedynym synem. Powiedział, teraz Abrahamie, zabierz go na tę górę i złóż go na ofiarę. Ja uczyniłem cię ojcem narodów. Oto jest jedna rzecz, która może cię uczynić ojcem narodów. Twój syn, chcę, abyś go zabił. Och, widzicie to? Zniszczyć wszystko. Zniszczyć sam cel. Oto jesteś Abrahamie, masz teraz około 114 czy 115 lat, a czekałeś przez 25 lat na to dziecko. Teraz chłopak ma 15 czy 16 lat, a ja chcę, aby zabrał go tutaj na górę i zabił go w tym celu, aby mógł cię uczynić ojcem narodów. Och tak, Abraham, ani nie dogonął i nie zadrżał przed słowem. On powiedział, tak, Panie, oto idę. Pozbierał drewno, zabrał Izaka prosto na szczyt tego wzgórza w całkowitym posłuszeństwie. Dlaczego? On położył rozkaz Boży na pierwszy plan. W jaki sposób zamierzał zostać ojcem narodów, kiedy miał tylko jednego syna i ponad 100 lat? Jak to się stanie? On uświadomił sobie, że jeżeli Bóg był w stanie dać mu Izaka, jemu niemal umarłemu, to mógł także wzbudzić go z martwych. Tak więc, przyjacielu, czy ten Bóg, który podniósł nas od rzeczy tego świata, od zepsucia na tej ziemi, czy daleko więcej, nie mógłby dać nam życia i postawić w kraju, gdzie nie ma śmierci? Widzicie? Patrzymy na te małe próby i myślimy, że one są czymś. One są niczym więcej, jak tylko krótkimi chwilami prób. Bóg doświadczył Abrahama. On miał swój dzień Z, kiedy wszedł tam na górę w posłuszeństwie Słowu. Niedawno słuchałem kaznodzieję, który czytał Dzieje Apostolskie 2:38, lecz on zrobił błąd. Kiedy powiedział, Piotr mówił, że oni muszą być ochrzczeni, a wtedy otrzymają Ducha Świętego. On zaniedbał przeczytać resztę tego słowa. Dlaczego? Organizacje właśnie zwalczały tę ważną rzecz. Czyli ty przyjąłeś tę ideę? Dlaczego to uczyniłeś? Ominąłeś te sprawy. Jeśli Biblia coś mówi, to czytaj to naprawdę w taki sposób, jak to zostało powiedziane. Mów te same rzeczy, które mówi Biblia. To stanie się wówczas, kiedy z powrotem nastawisz swoją ogniskową. Powróć do tego, co mówi Słowo. Tak, poznaliśmy, że rozregulowałeś tam swoją ogniskową. Abraham nastawił właściwie swoją ogniskową, dlatego że Bóg powiedział, zamierzam cię uczynić ojcem narodów. On miał 75 lat, a Sara 65 i on uwierzył Bogu. Co on zrobił? Nastawił swoją ogniskową na tak mówi Pan i szedł z tym tak mówi Pan prosto do przodu. Tak chodził dzień po dniu, rok po roku, wyznając, że wszystko z tym sprzeczne jest złe. Nie, panowie, to musiało być w ten sposób, bo Bóg tak powiedział. Wyobrażam sobie kilku z jego nieprzyjaciół, którzy chodzili dookoła i mówili, ojcze narodów, ile masz teraz dzieci? Skąd to wiesz? Bóg tak powiedział. To załatwiło sprawę. To jest po prostu załatwione. Bóg powiedział to i to wystarczy. Abraham szedł dalej, widzicie? On był tak posłuszny, a im bardziej był posłuszny, tym więcej przychodził prób. Widzicie? Tak więc on przyprowadził go z powrotem. Pamiętaj, Bóg uznaje cię godnym, kiedy przechodzisz doświadczenia. Nie zaniedbaj tego zapamiętać. Kiedy przechodzisz próby lub doświadczenia, wtedy wskazuje to na Bożą łaskę. Znalazłeś przychylność u Boga i Bóg ufa, że wytrzymasz tę próbę. Pamiętaj, że on czynił tę samą rzecz z Jobem. Szatan powiedział, o tak, ja widziałem Joba. Bóg powiedział, on jest doskonałym sługą. Nie ma nikogo podobnego do Joba. On jest doskonałym mężem. On jest moją dumą i radością. Szatan powiedział, och pewnie, on otrzymuje wszystko, co prosi. Powiedział, pozwól, że dostanę go raz w moje ręce, sprawię, że będzie przeklinał ci w twarz. Uczynię to po prostu tak, że będzie ci złorzeczył. On jest twoim ręką, powiedział Bóg. Bóg miał zaufanie do Joba. Amen. Kiedy wygląda na to, że nic ci się nie powodzi, kiedy Bóg podaje cię próbie, On ma do ciebie zaufanie. On nie musi się z tobą ciągle bawić. Ty nie jesteś jaką cieplarnianą rośliną, hybrydem. Jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Bóg podaje cię próbie, żeby zobaczyć, co z tym uczynisz. Amen. Nic dziwnego, że Piotr powiedział, radujcie się, gdy przechodzicie ogniste próby, gdyż one są dla was więcej warte niż złoto. Wiele razy wzdychamy, narzekamy. Cóż, gdyby po prostu... To jest coś, co Bóg daje ci do przezwyciężenia. On wie, że ty tego dokonasz. On pokłada w tobie zaufanie. Abraham wierzył Bogu, dlatego Bóg niewątpliwie powiedział do szatana, mogę ci udowodnić, że on mnie miłuje, że jak on wierzy tej obietnicy, ponieważ ja mu tak powiedziałem. Tak więc on w dniu wyznaczonym przez Boga zabrał swojego syna na szczyt góry i związał jego ręce w tyle. Mały Izaak zaczął się czegoś domyślać. Wiecie, jest o tym napisane w 1 Mojżeszowej 22. On powiedział, ojcze, oto jestem synu. On zapytał, tutaj jest drewno. Ołtarz. Ale gdzie jest baranek na ofiarę? Widzicie? On zaczął czuć się jakoś dziwnie. Po co to wszystko? Zostawiliśmy coś. Nieważne, że myślisz, że coś zostawiłeś, porzuciłeś towarzystwo i wszystko inne. Cóż, lecz ty nie obejdziesz się bez swojej partii kart. Musisz to czynić. Musisz się jeszcze trochę napić. A zatem nie zaprzestałeś niczego. Idź naprzód, bądź posłuszny Słowu, to wszystko. Po prostu posłuszny Słowu. Niczego nie zaprzestałeś, po prostu bądź posłuszny Słowu. On powiedział, Bóg rzekł, abym go zabrał na szczyt tej góry, gdzie prawdopodobnie coś uczynię. Kiedy dostanę się tam, zrobię to. Tak więc on tam wszedł, związał jego ręce, położył go na ołtarzu w ten sposób, Izaak nawet nie mruknął. Posłuszny, widzicie, typ Chrystusa. Wtedy, kiedy on wyciągnął nóż z pochwy, odsunął włosy z jego twarzy, aby odebrać mu życie, to był dzień Z dla Abrahama. Och, on był doświadczony odnośnie swojego jedynego syna, aż do ostateczności. Teraz, jeśli potrafisz w duchowy sposób zrozumieć tę próbę, zobaczysz, co to było, kiedy Bóg dał swojego umiłowanego syna. To był dzień Z. Bóg tak bardzo umiłował odpadłą rasę Adama. Dojdziemy do tego za chwilę. Abraham miał swój dzień Z na górze Moria, gdzie Pan zaopatrzył go w zastępczą ofiarę za jego syna. W tym dniu Abraham udowodnił Bogu bez cienia wątpliwości swoje posłuszeństwo. Abraham udowodnił Bogu, że wierzy w Niego. Dlatego mógł powiedzieć, kiedy miałem 100 lat, otrzymałem tego chłopca przez wiarę w obietnicę. On powiedział mi, że zostałem ojcem narodów. Jeśli on prosił mnie, abym mu odebrał życie, to Bóg jest w stanie wskrzesić go z martwych. Och! To powinno spowodować, że prezbiterianin zakrzyczy. On dał mi obietnicę i on teraz mi to udowodnił. Amen. On udowodnił, że dotrzymuje swojego słowa. Cóż, gdzie on nas wprowadził? Z takich tarapatów wybrnąłem, a z takich ty. Gdzie są nasze myśli tego poranku? Dlaczego on udowodnił, że jest pośród nas? Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Amen. Nasz dzień zen jest pewny. Musimy to mieć. On to udowodnił. Abraham powiedział, on mi to udowodnił. Byłem bezdzietnym starym mężczyzną. Byłem bezpłodny, a łono mojej żony było martwe. Ona miała 65, a ja 75 lat. Lecz Bóg powiedział, zamierzam dać ci z niej dziecko. To załatwiło sprawę, to wszystko. Abraham powiedział, wierzę temu. Wtedy Bóg wrzucił go na 25 lat do próby. To nie miało żadnego znaczenia dla Abrahama. On wyszedł z tego mocniejszy niż na początku, ciągle dając chwałę Bogu. Nie wątpię, że Bóg spojrzał w dół i powiedział, co zasługa. Szatan powiedział, o tak, ale udowodnię ci, że mnie miłuje. Weź go na szczyt tego wzgórza i zniszcz sam dowód. Weź go na górę. Abraham poszedł, aby to uczynić. Tak jest. Kiedy Abraham zamierzał odebrać życie swojemu dziecku, Duch Święty powstrzymał jego rękę i powiedział, Abrahamie, zatrzymaj swoją rękę, ja wiem, że ty mnie miłujesz. Amen. Takiego rodzaju osobą pragnę być. Miłować Boga niezależnie od tego, co się dzieje. Zatrzymaj swoją rękę, kiedy On poddaje cię próbie, która jest może nawet sprzeczna z twoim rozumem. Czyń to pomimo wszystko. A jego słowo tak mówi. Powstrzymaj swoją rękę. Ja wiem, że mnie miłujesz, ponieważ nawet nie wzbraniałeś się wydać mi swojego własnego syna. Błogosławiąc, błogosławię ci będę, twoje nasienie stanie w branie nieprzyjaciół twoich, zwycięży ich. Ach, on to właśnie uczynił, którym później zamierzamy dojść do nasienia Abrahama. W porządku. Wątpliwości odeszły od Abrahama. Kiedy usłyszał prawdziwe słowo, wątpliwości opuściły go. Kiedy zobaczył Boga potwierdzającego słowo, wątpliwości odeszły, a to miejsce zajęła miłość. Ja wiem, że mnie miłujesz, Abrahamie. Nie zwątpiłeś we mnie ani trochę, nieważne jak długo musiałeś czekać, ciągle mi wierzyłeś. Prosiłem cię, abyś zniszczył sam dowód, który ci dałem. Dałem ci ten dowód, a następnie prosiłem cię, abyś go zniszczył. A ty miłujesz mnie tak bardzo, że trzymałeś się mojego słowa bez względu na to, czego ono wymagało. Amen. To był prawdziwy dzień Z dla Boga. Pewnego razu Jakub miał swój dzień Z. On bał się powrócić do swojego brata z powodu swojego złego czynu, ale Duch Święty zaczął go ostrzegać w jego sercu. Przyszedłeś ze swojej ojczyzny. Powróć tam, gdzie popełniłeś błąd. Teraz ja posłucham cię z powrotem. A kiedy był już niedaleko, im bliżej się znajdował, rzecz jasna, diabeł gotuje się na was. Oto dlaczego diabeł gotuje się na oblubienicę, Kościół, aż do dnia dzisiejszego. On zbliża się do swego dnia Z. Jest bardzo blisko. Tak jest, ona, wróg mąci coraz więcej na każdej drodze. Biblia mówi, biada ziemi, ponieważ diabeł jako lew ryczący stąpił chodząc wokół, aby pożreć. Widzicie, biada im. Będą miały miejsce prześladowania, inne rzeczy. Trzymajcie się tego. Nie posuwajcie się ani w prawo, ani w lewo. Stójcie po prostu na słowie. Bóg tak powiedział, a więc czyń to. Jakub tęsknił w swoim sercu. Wydawało się, że wszystko jest złe. On chciał powrócić do domu. Prowadził go Duch Święty. Jakub uczynił ślub Bogu i musiał iść do Betel, aby zapłacić dziesięcinę, a tam na swojej powrotnej drodze spotkał Ezawa, swojego wrogo usposobionego brata, który czekał na niego z wojskiem tuż za rzeką. Jakub był tchórzem, a jednak miał błogosławieństwo od Boga. Bóg obiecał mu błogosławieństwo. On miał pierworództwo. Amen. O, jakiś to typ Kościoła z chrztem Ducha Świętego, z obietnicą Słowa, udowadniającą, że stajesz się częścią tego Słowa, pierworództwa. Jakub miał to pierworództwo. Amen. Jego brat nie troszczył się o to i sprzedał mu je za porcję zupy. W ten sam sposób światowy Kościół sprzedał swoje pierworództwo. Dzięki Bogu, że my je otrzymaliśmy. Tak, my je posiadamy. Czy troszczymy się o Unię Kościołów i Ligę Narodów i te wszystkie inne rzeczy, kiedy otrzymaliśmy to pierworództwo? O to, co Kościół powinien czynić, podobnie jak Jakub, powinien modlić się, aż otrzyma dzień Z. Jakub miał ciężki pojedynek On walczył całą noc z Panem i powiedział, nie pozwolę Ci odejść, aż otrzymam zwycięstwo. Potem o świcie on otrzymał dzień Z. On już nigdy nie chodził w ten sam sposób. Z jednej strony był wielkim i silnym, bojaźliwym członkiem Kościoła, jednak z drugiej strony był małym, słabym księciem, który miał wystarczającą odwagę, aby walczyć z całą armią. Ezaw powiedział, wyposażę cię w całą armię. Jakub powiedział, nie potrzebuję tego. On miał dzień Z. Nie potrzebujemy tej organizacji. Nie potrzebujemy bzdur tego świata. Nie musimy troszczyć się o rzeczy tego świata. Mieliśmy dzień Z. Walczyliśmy pewnej nocy. Och, pamiętam, kiedy musiałem umrzeć samemu sobie. Tam przyszedł dzień Z. Wtedy, kiedy otrzymałem zwycięstwo, Boże Słowo okazało się prawdziwe, a baptystyczny Kościół nie był dla mnie niczym więcej niż każda inna organizacja. To prawda. Miałem dzień Z. Boże Słowo ma rację. Dr. Davis powiedział, staniesz się świętoszkiem. Powiedziałem, świętoszkiem czy nie świętoszkiem? Green's Mill. Modliłem się całą noc, aż o poranku przyszedł anioł z tym światłem. Pokazał mi, że próbowałem uwolnić się od tej właśnie rzeczy, którą Bóg mi dał, abym ją walczył, wizji. Kiedy oni mówili, że to było z diabła, on przyszedł, aby rozmawiać ze mną i skierować mnie z powrotem do Pisma. Powiedział, czyż tych samych rzeczy nie mówili o Synu Bożym? Miałem dzień Z. Wyruszyłem na pole pracy. Dzień Z. Jakub miał dzień Z. On walczył całą noc, ale kiedy nadszedł świt, otrzymał dzień Z. Tak, wszystkie te zwycięstwa i sprawy. Kiedy mówi się o tych sprawach, nie można tego skończyć, nieprawdaż? Wszystkie te wielkie zwycięstwa są wspaniałe. Jesteśmy wdzięczni za każde jedno z nich. To było wszystko bardzo wielkie zwycięstwa, wielkie wojny, zwycięstwa, potężne zwycięstwa duchowych walk. One były wielkie. Zauważcie, że żadne z nich nie było trwałe, rozumiecie? Nasze wielkie zwycięstwa były chwilowe. Mogliśmy zobaczyć to nie tak dawno, kiedy szliśmy na wojnę z Japonią. W naszym domu mieliśmy taki mały wynalazek. Ktoś podarował nam taką małą błyskotkę, wiecie, coś jak lalka i na tym było napisane Made in Japan. Jakiś facet rzucił to na dół i zniszczył, rozumiecie? Kiedy powiedzieliście, że to było wykonane w Japonii, oni to wyrzucali. Do sklepów wchodziła jakaś banda ryki, wiecie, tych przestępców. Wchodzili do tych sklepów i po prostu zachowywali się arogancko. Weszli i zabrali rzeczy z Japonii. Oni chcieli pokazać swoją wierność wobec narodu. A co z Bogiem? Śmieją mu się prosto w twarz. Jeśli byli na tyle gorliwi, aby biec do tych sklepów, przewracać lady i czynić tym podobne rzeczy, tylko dlatego, że zobaczyli małe lalki, świecidełka i inne rzeczy wyprodukowane w Japonii, przez wzgląd na lojalność, to w takim razie co z paleniem papierosów? Piciem, cudzołóstwem, kradzieżą i tak dalej, widzicie? Co odnosicie do prawdziwej Armii Bożej? Oni chcieli być wierni. A w jaki sposób my jesteśmy wierni, jeśli oni szli do więzienia za takie rzeczy? Co na tym zależy? Oni chcieli być wierni swojemu państwu, jego fladze. Jednak chrześcijanie boją się czasami otworzyć usta, widzicie? To jest powodem, że potrzebujemy więcej dni Z, aby móc przezwyciężyć siebie. Pozwól Bogu zdobyć się przez potęgę Jego miłości. Wszystkie te wielkie zwycięstwa były tylko chwilowe. Nawet Mojżesza. Izrael powrócił wkrótce do niewoli. Zawsze tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wielu bohaterów dalej walczyło i umierało. Oni postępują tak nadal, patrząc z cielesnego punktu widzenia. W ten sam sposób dzieje się to w tym duchowym zakresie. Bohaterowie walczą i umierają. Moglibyśmy pójść wstecz. Miałem tu cały spis, podobnych Danielowi czy hebrajskim młodzieńcom. Wielkie zwycięstwa, które wówczas odnosili, na końcu spotkało ich coś, co nazywało się śmierć, która zabierała ich. Oni szli zawsze w ten sam sposób. Ciągle walczyli, umierali i walczyli. Umierali, odnosili zwycięstwa, umierali, odnosili zwycięstwa, umierali. Patrzcie, człowiek nie był jednak uczyniony po to, by umierać. On był stworzony do życia. Jednak niezależnie od tego, czego on dokonał, ciągle umierał w ten sam sposób. Wkładano go do grobu, grzebano i sprawa była załatwiona. Znaczyli jego grób na grobkiem, grobowiec na ten koniec. Śmierć pochłaniała go. Ten wielki Mojżesz, wielki Jozue, wielcy prorocy Biblii, prawie każdy z nich, z wyjątkiem dwóch albo trzech, ma swój grób, o którym wiemy, gdzie się znajduje. Śmierć pochłaniała ich, zabierała zawsze w ten sam sposób, rozumiecie? Jednak któregoś dnia nastała bitwa. Naczelny wojownik, Jezus Chrystus, Syn Boży, wstąpił w dół. To była Wielkanoc. To był prawdziwy dzień Z. Kiedy Jezus walczył i przezwyciężył, On walczył przeciwko każdemu nieprzyjacielowi, z którym było trzeba walczyć. Pierwszą rzeczą, kiedy On się urodził, było to, że został określony nieczystym imieniem pośród ludzi, którzy uważali Go za nieślubne dziecko. On sam bezpośrednio z tym walczył. Maria miała to dziecko z Józefem, nie będąc zamężną. On przyszedł między dzieci ze złą opinią, lecz w swoim sercu On wiedział, że jest Synem Bożym. Widzicie? On walczył z tym. Po otrzymaniu Ducha Świętego nadszedł dzień, kiedy mógł podjąć decyzję o tym, co będzie robił. Nadszedł dzień, w którym szatan zabrał go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata, mówiąc: uczynię cię teraz królem. Ty mówisz, że jesteś Synem Bożym i że posiadasz moc. Jeśli pokłonisz mi się, dam ci władzę nad narodami. To jest to, czym Antychryst próbuje być dzisiaj. To był dzień Z, on walczył z tym. Rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, nadszedł czas, kiedy on został wyzwany nawet przez Słowo. Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniu, aby stały się chlebem. Jesteś głodna, teraz możesz je jeść. Jeśli jesteś Synem Bożym, będziesz mógł to uczynić. On mógł to uczynić, to prawda. Lecz tam musiał być dzień Z. On odniósł zwycięstwo nad tą pokusą. Szatan powiedział: teraz możesz być wielką osobą. Możesz pokazać, kim jesteś. Zabrał go na wieżę świątyni i powiedział: rzuć się w dół. Ja przytoczę ci pismo. Jest napisane: on pośle aniołów, aby cię strzegli, abyś nie uraził swoje stopy o kamień. Oni podtrzymają cię. Spójrzcie, jakim teologiem jest szatan. Idź precz ode mnie, szatanie, przyszło słowo. To był dzień Z. Każdy dzień był dniem Z. On przyszedł do teściowej Piotra, kiedy leżała teraz w gorączce. Ta gorączka szalała w jej ciele. Oni potrzebowali usługi. On przychodził tam, dotknął jej ręki. Choroba nie mogła się ostać w jego obecności, na pewno nie. Potem on przyszedł do rodziny, w której ktoś zmarł. On przyszedł na miejsce, gdzie człowiek imieniu Łazarz, jego przyjaciel, zmarł, został pogrzebany, leżał w grobie, cuchnął. To było około czwartego dnia, a ciało ludzkie ulega rozkładowi po trzech dniach, czyli 72 godzinach. Doszło do tego, że życie i śmierć stał naprzeciwko siebie. Tutaj stał on, życie, a tam śmierć, która zabrała jego przyjaciela. To było ostateczne rozstrzygnięcie. On podszedł do tego grobowca, pochylił swoje nieduże ramiona i powiedział: Łazarzu, wyjdź! Och, kiedy to słowo było wypowiedziane, było to słowo Boga. Życie trysnęło z powrotem na swoje miejsce i ofiara powróciła z powrotem do życia, gdzieś hen z tamtej strony. To pewne, on odniósł zwycięstwo, to prawda, choroba, pokusa, cokolwiek to było. On się przez to wszystko uwielbił. Dzień Z, dokładnie tak. Wówczas on przyszedł do takiego punktu, kiedy świat znalazł się w ciemności, w strefie cienia śmierci. Każdy mężczyzna, człowiek, prorok, czy wielki mąż, wszyscy ci wielcy bohaterowie, których on posłał, leżeli tam. Tam leżał Abraham, Izak, Jakub, Józef w swoich grobach, we wierze. Żadnego dowodu więcej niż po prostu Słowo Boże to mówiło. Bóg powiedział: spójrzcie na Joba, kiedy on tak ciężko walczył, nawet jego żona, jego towarzyszka. On powiedział: nawet jej tchnienie stało mi się obce. Jaki czas przeżywał ten mąż. Wszystkie te pokusy, kiedy nawet Sofar i cała reszta z nich próbowała go oskarżać o te wszystkie rzeczy. Jednak on wiedział, że stoi na Słowie. Jego żona przyszła i powiedziała: Jobie, wyglądasz marnie. Dlaczego nie złorzeczysz Bogu i nie umrzesz? On powiedział: mówisz jak głupia niewiasta. Och, co za bohater. Nawet Jezus powołał się na niego. Czy nie słyszeliście o cierpliwości Joba? Job zszedł w dół, w jarzmie. Abraham zszedł w jarzmie do grobu. Tak, panowie. Izak zszedł do grobu, w jarzmie. Józef zszedł do grobu, w jarzmie. Józef mówił: nie grzebcie mnie tutaj, lecz tam. Pogrzebcie mnie tam z moimi ojcami. Pogrzebcie mnie w ten sposób, jak oni byli pogrzebani. Oni, Słowo, na tej równinie, w tym miejscu, gdzie oni byli pogrzebani. Ta sama sprawa jest ze mną. W tej samej przyczyny chcę być pogrzebany w imieniu Jezusa. Bowiem tych, którzy są w Chrystusie, Bóg przywiedzie z Nim. Znajdujemy, że wciąż i wciąż pojawiali się ci bohaterowie, bohater za bohaterem. Był czas, kiedy naczelny wódz, który ich posyłał, tych, którzy polegali na polu bitwy, wielcy zwycięzcy, że oni odnieśli swoje dni Z i odnosili zwycięstwo nad wrogiem. Nawet Jozue z powodu braku czasu zatrzymał słońce swoimi własnymi słowami. A słońce nie zaszło przez 24 godziny. Biblia mówi, że nie było nigdy przedtem ani potem człowieka, który rozkazałby słońcu, aby stanęło i żeby Bóg wysłuchał głosu człowieka. Dlaczego? Widzicie, on miał przed sobą wszystkich nieprzyjaciół rozproszonych. Oni wszyscy rozproszyli się i on musiał udać się w pościg za nimi, aby ich zabić. Musiał to uczynić, ponieważ to było polecone. Wiedział, że jeżeli przyjdzie noc, a oni będą mieli znowu czas, aby zmobilizować się, zebrać razem, wtedy on straciłby więcej mężów. Dlaczego? Potrzebuję czasu, potrzebuję światło, słońce. Stań w miejscu. Amen. Och, Boże. Bóg wysłuchał słowo męża i zatrzymał słońce. Ono stało w tym samym miejscu przez 24 godziny, aż zwalczył ich, wykorzenił, poniżył. Oni nie dali im czasu, aby się znowu zmobilizowali. On ich ścigał, a jednak Jozue również położył swoje życie i leży w prochu tej ziemi. Lecz kiedy przyszedł ten wielki książę, Chrystus, ten, którego widział Daniel, ten wielki wojownik Daniel, pośród tych wszystkich kłopotów, och, gdybyśmy mieli czas powiedzieć coś o nim, jednak on także leży w prochu ziemi. Bóg powiedział, spoczniesz, Danielu, powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Dana mu była obietnica wszystkim bohaterom, aż w końcu nadszedł czas, ta decydująca dla nich godzina, w której to musiało być zapłacone. Jezus przyszedł na ziemię, przezwyciężył każdą chorobę, pokonał każdą rzecz. On musiał przezwyciężyć grób, bo on przezwyciężył śmierć. Śmierć nie mogła stać w jego obecności. On nawet nigdy nie głosił na pogrzebie, nie panowie. Kiedy wdowa z Nain wyprowadziła swojego syna, on zatrzymał się, wskrzesił go z martwych. Och tak, on udowodnił, że miał moc nad śmiercią. Pozostało jeszcze dwóch wrogów, mianowicie grób i piekło. W tym dniu, kiedy umarł, słońce przestało świecić, ziemia przeżywała nerwowe załamanie, skały trzęsły się i działy się inne podobne rzeczy. On zmarł, zszedł do piekła, przezwyciężył śmierć, przezwyciężył piekło. W ten wielkanocny poranek on zwyciężył grób. Amen. Mówmy o tym doskonałym dniu Z. Prawdziwy dzień Z. Nie tylko to, on dokonał jeszcze czegoś. Kiedy powstał z martwych, wyprowadził jeńców, którzy się tam znajdowali. Biblia mówi, że wyprowadził jeńców na wolność. On powstał z martwych, wyprowadzając razem z sobą wszystkich tych bohaterów, którzy tam byli. Czy nie wiecie, że to był wspaniały czas w tym dniu, kiedy oni weszli tam do królestwa? Och, kiedy oni weszli do tego królestwa? On przyprowadził pojmanych świętych. To było zupełne zwycięstwo, zupełne zwycięstwo. On wyprowadził wszystkich umarłych bohaterów. On przyprowadził Abrahama, Izaaka, Jakuba, Joba i pozostałych, wyprowadził ich ze sobą. Kiedy wyszedł z grobu, widzicie, on przeszedł przez ziemię i zawładnął śmiercią, piekłem, zawładnął nad grobem, zdobył wszystko. Teraz on powstaje, amen, razem ze swoimi świętymi. On wstąpił na wysokość i rozdał dary ludziom. Co to było? Miecze. On włożył miecze do ich rąk, słowo, aby przezwyciężali. Och, on dał im miecze, po co? Dał im słowo, aby co przezwyciężali? Choroby, grzech, przesądy, zło. Uczynił to, aby przyprowadzić każde stworzenie, które pragnie żyć, przyprowadzić każde z nich do świadomości tego, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Przeżywamy bój wiary, walczymy dobry bój wiary i odniesiemy zupełne zwycięstwo. Nasze zupełne zwycięstwo jest niezaprzeczalne i pewne. Musi się tak stać. Mamy pierwsze owoce tego, otrzymaliśmy dowód tego w naszych sercach, ponieważ mamy już pierwszą bitwę za sobą. Byliśmy w stanie przezwyciężyć przez wiarę Jezusa Chrystusa. Mieliśmy dzień Z. Przypominam sobie, że pewnej nocy około 10 modliłem się w małym starym garażu. Boże, albo mnie zabij, albo mnie zbaw. Poszedłem do kościoła, oni chcieli, abym poszedł do kaznodziei i dał mu rękę. Powiedziałem, ja pragnę czegoś więcej niż to. Tej nocy w tym garażu powiedziałem, Boże, nie mogę iść już dalej w ten sposób, zginę. Stałem tam w tym starym, mokrym budynku, klęczałem na starym silniku, miałem ręce podniesione do góry, mówiłem, Boże, ja nie wiem, jak mam mówić, proszę Pana. Chciałem napisać mu list, aby prosić go o wybaczenie. Nie wiedziałem, jak mam się modlić. Chciałem, aby mi wybaczono. Kiedy leżałem umierający na łożu, zrobiłem takie przyrzeczenie. Kiedy lekarz zrezygnował, moje serce biło tylko 17 uderzeń na minutę. Wiecie, jak to jest mało. Powiedział, on umiera, a ja to usłyszałem. On powiedział do mojego tatusia i zaciągnął zasłonę wokół mnie. Właśnie w tym pokoju, o tej godzinie, zobaczyłem duże J, które pojawiło się na całej zasłonie, rozciągnięte wokół mnie. Usłyszałem, że pielęgniarka płacze i mówi, to tylko dziecko, już odchodzi. Środek znieczulający rdzeń przeciekł i dostał się do mojego serca. To było tylko 17 uderzeń na minutę. Kiedy przyszedłem do domu, musiałem udowodnić, że miłem Boga, więc klęczałem na ziemi i mówiłem, nie wiem, jak mam się modlić. Ugryzłem się w paznokieć mojego kciuka i pomyślałem, może widziałem kiedyś obraz, kiedy... Więc złożyłem moje ręce w ten sposób i złączyłem palce. Powiedziałem, kochany Panie, chciałbym rozmawiać z Tobą. Nasłuchiwałem, rzekłem, nie słyszę Cię. Powiedziałem, źle złożyłem moje ręce, może powinienem zrobić to w ten sposób. Potem dodałem, kochany Panie, Jezusie Chrystusie, chciałbym z Tobą porozmawiać. Mówiłem, proszę Pana, nie słyszę, abyś mi odpowiadał. Słyszałem, jak inni ludzie mówią, Bóg mówił do mnie. Teraz ja pragnę to omówić z Tobą, obiecałem Ci, że uczynię to, więc teraz przychodzę, aby to omówić. Czyś miałem prosić, aby Pan przyszedł do mnie i porozmawiał ze mną? Pomyślałem, nie trzymam moich rąk prawidłowo, tak aby On mógł coś do mnie powiedzieć. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Nigdy w życiu nie modliłem się. Nie wiedziałem, co zrobić w tej małej, starej szopie. Potem pomyślałem, według pisma, które kiedyś słyszałem, jak było czytane, on był człowiekiem. Jeśli on był człowiekiem, to zrozumie jak człowiek. Teraz jednak nie wiem, czy on nie słyszy. Diabeł powiedział, zaniedbałeś z powodu grzechu swój dzień łaski i więcej go nie znajdziesz. Widzisz, ty byłeś tak podły, że on ci nie mógł przebaczyć. Powiedziałem, nie wierzę temu. Po prostu nie mogę temu uwierzyć. Wierzę, że on porozmawia ze mną. W końcu powiedziałem, proszę Pana, nie wiem, czy popełniłem jakiś błąd, jeśli nieprawidłowo złożyłem ręce, czy cokolwiek to było, przebacz. Proszę, porozmawiaj ze mną. Jestem najpodlejszym łajdakiem na świecie. Czyniłem rzeczy, które były złe. Uciekałem od Ciebie. Zacząłem mówić w ten sposób. Wiecie, że pierwszą rzeczą w tej chwili, w której mówiłem, było przyjście mojego światła, które przeszło wzdłuż pokoju z jednej strony ściany i uformowało świetlisty krzyż. To światło zaczęło mówić w jakimś języku. Nigdy nie słyszałem o takie rzeczy jak mówienie w językach. Nawet nigdy nie czytałem Biblii. Szukałem Jakuba 5,14 w pierwszej Mojżeszowej. Spojrzałem w górę i zobaczyłem to światło, a ono mówiło jakimś rodzajem języka. Potem odeszło, a ja powiedziałem, proszę Pana, ja nie wiem nic o tym chrześcijańskim życiu. Jeśli teraz mówiłeś do mnie, to ja niestety nie mogę zrozumieć Pana języka. Jeśli nie potrafisz mówić w moim języku, a ja nie rozumiem Twojego, może będziemy mogli zrozumieć się nawzajem w ten sposób, że jeśli powrócisz, to będzie znaki między mną a Tobą, że mi wybaczasz. Przyszło to znowu. Mówmy o dniu Z. Ja miałem jeden prawdziwy dzień Z. To światło przyszło znowu, mówiąc w ten sam sposób, a ja miałem dzień Z. Och, od tego czasu, kiedy On położył słowo do mojej ręki, walczę, aby zdobyć nagrodę, choćby mi przyszło płynąć przez morze krwi. Wszyscy otrzymaliśmy zwycięstwo, wywalczyliśmy wiele zwycięstw, a wielkie zwycięstwo już wkrótce przychodzi, jest za rogiem. Nasz całkowity dzień Z nastanie wkrótce, kiedy Syn Boży pojawi się na niebie z donośnym głosem Archanioła. On przyjdzie znowu, otworzą się groby i wyjdą umarli. Myślę, że słuchaliście mojej taśmy na temat tej wizji, którą niedawno przeżyłem, albo zachwyceniu, czy cokolwiek to było. Tam w pokoju, kiedy zostałem podniesiony do góry i zobaczyłem tych ludzi, tak samo jak widzę was, Biblia leży otwarta tu przede mną. A Bóg wie, że to prawda. Oni byli młodzi, tak samo jak wszyscy byliście na tych zgromadzeniach i zdajecie sobie sprawę z tych wizji. Czy widzieliście, żeby to kiedykolwiek zawiodło? W żadnym wypadku. Właśnie niedawno. On posłał mnie na jedno miejsce, powiedział mi, co się wydarzy. Wszyscy wiecie o tym, że to działo się dokładnie w ten sposób. To nigdy nie zawodzi. A ja mówię wam, jako małej chrześcijańskiej grupie siedzącej tutaj tego poranku, trzymajcie się Bożej niezachwianej ręki. Mieliście jakieś chwilowe zwycięstwo, lecz nadchodzi prawdziwy dzień Z, całkowity, kiedy Jezus przyjdzie, zabrzmi trąba i powstaną umarli w Chrystusie. Jeżeli nie posiadasz tej nadziei tam wewnątrz, to nie pozwól, aby minął ten dzień, zanim ją otrzymasz. Usłyszałem coś chwilę temu, co chciałbym powtórzyć. Myślę, że był to Billy Sunday, który zrobił tę uwagę. Pewien chłopak popełnił przestępstwo, nie wiem, czy to słyszeliście, czy nie, i został wrzucony do więzienia. Podczas rozprawy sądowej, członkowie ławy przysięgłych orzekli, uznajemy go winnym tego czynu i żądamy jego życia. Sędzia powiedział, skazuję cię na śmierć przez powieszenie, aż twoje śmiertelne życie odejdzie, a niech Bóg zlituje się nad twoją duszą. Zabrano go do więzienia i umieszczono w celi. Miał zostać tam aż do śmierci. Jego przyjaciele przychodzili do sędziego i mówili, sędziu, popieraliśmy cię, abyś był wybrany w tym mieście. Prosimy, nie pozwól, żeby ten młody człowiek umarł w ten sposób. Właśnie powróciłem z Teksasu, gdzie wydarzyło się coś podobnego, z młodym mężczyzną i kobietą. Bóg oszczędził ich życie. Mieli ponieść śmierć 3 albo 4 dni potem. Przypuszczam, że wy wszyscy, którzy byliście tam ze mną, widzieliście ten dokument, w którym oni oszczędzili ich życie. Tak więc ci ludzie błagali, aby on tego nie uczynił. Za jakiś czas do gubernatora stanu przyszła matka. Płacząc, upadła przed drzwiami, prosząc, aby ją wpuszczono. W końcu jakiś człowiek przyszedł i powiedział, gubernatorze, matka tego chłopca jest na zewnątrz i pragnie zobaczyć się z tobą. Gubernator rzekł, wprowadźcie ją. Ta kobieta w pokorze przyczołgała się do gubernatora, uchwyciła jego buty i powiedziała, panie, to jest moje dziecko. Nie zabijaj go. Nie zabijaj go. On jest jedynym, którego trzymałam. Nie zabijaj go. Rzekła, on nie chciał tego uczynić. Gubernatorze, pozwól mu żyć w więzieniu, lecz nie odbieraj mu życia. Gubernator odpowiedział, dobrze, zejdę na dół, zobaczę się z nim. Powiedziała, dobrze. Tak więc gubernator zszedł do więzienia, gdzie znajdował się chłopak. Ten chłopak chciał być arogancki. Powiedziano, przybył ktoś, aby się z tobą zobaczyć. Gubernator wszedł i powiedział, młody człowieku, chciałbym z tobą porozmawiać. On rzeczywiście był arogancki, po prostu usiadł, zaciął się, nie chciał nic powiedzieć. Gubernator rzekł, młody człowieku, chciałbym porozmawiać z tobą, chcę mówić z tobą. Chłopak zachowywał się tak, jakby go nawet nie słyszał. Młody człowieku, jeśli mi pozwolisz, mogę ci pomóc. Wynoś się stąd! Nie chcę cię słuchać! Cóż, synu? Zamknij się! Nie widzisz, że jestem zdenerwowany? Nie chcę słuchać żadnego słowa, które zamierzasz powiedzieć. Cóż, przyszedłem? Wynoś się z tej celi! Tak więc on wyszedł. Zamknięto drzwi. Kiedy chłopak przed z powrotem, policjant przy drzwiach powiedział, jesteś najgłupszą osobą. Chłopak zapytał, kim właściwie był ten dziwak? Strażnik odpowiedział, to był gubernator stanu. Niemożliwe. Tylko nie gubernator, jedyny człowiek, który mógł mnie łaskawić, a ja wyrzuciłem go z mojej celi. Jedyny człowiek, który mógł mi podpisać przebaczenie, a ja wyrzuciłem go z celi. Kiedy gubernator wyszedł z więzienia, powiedział, dokonał swojego wyboru. Ostatnią rzeczą, którą ten chłopak powiedział, kiedy nałożyli mu na twarz kaptur i założyli sznur na jego szyję, by go powiesić, było, pomyślcie sobie, gubernator stał w mojej celi, a ja mogę otrzymać przebaczenie, jeśli nie wyrzuciłbym go za drzwi. Skąd możesz wiedzieć, że tego poranku gubernator nie stoi w gotowości przy naszej celi? Nie wyrzucajcie go precz, jeśli nie otrzymaliście od niego jeszcze przebaczenia. Nie tylko gubernator, lecz król, jedyny, który ci może wybaczyć. On może stać przy tej małej celi, w której żyjesz już przez długi czas. Czy nie pozwolisz mu wejść? Jeśli nie wydałeś mu się całkowicie, to któregoś dnia dowiesz się, że mogłeś mu otworzyć w ten prosty, pokorny sposób, który potraktowałeś za bandę głupców, ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Wtedy poznasz, że gubernator tutaj był tego poranku. Jeśli masz potrzebę w swojej małej celi choroby i nie możesz się z niej wyzwolić, gubernator jest tu, gubernator świata. On jest sprawiedliwy. On wyprowadzi cię z tego. On przychodzi. On popisał twoje uniewinnienie. On po prostu chce ci to dać tego poranku. Nie odwracaj się od tego. Jeśli teraz pragniesz rzeczywistego zwycięstwa, kiedy twoja głowa jest pochylona, czemu miałbyś się nie poddać i pozwolić temu gubernatorowi podpisać ułaskawienie w tym poranku? On jest gotowy wyprowadzić cię. Wyprowadzić cię z grzechu, z niewiary, z choroby, z wszystkiego, czego chcesz. Uczyń to podczas modlitwy. Teraz módl się w swój własny sposób. Powiedz mu o tym. Ten wartownik mógłby porozmawiać z gubernatorem, lecz to nie przyniosłoby żadnej korzyści. Ten chłopiec musiał z nim porozmawiać sam. To ty musisz rozmawiać z gubernatorem. Jeśli jesteś chory, powiedz mu to. Jeśli zgrzeszyłeś lub uczyniłeś coś złego, powiedz mu o tym. On ma dla ciebie ułaskawienie. Niebieski Ojcze, jesteśmy ci tak wdzięczni. Ja sam, Panie, jestem wobec Ciebie tak wielkim dłużnikiem. Nie ma na to sposobu, żebym mógł kiedykolwiek spłacić dług za mój grzech. Któregoś dnia znalazłem się w celi, bo po prostu urodziłem się w niej. Wiem, co znaczy wolność, lecz jej cena była tak wysoka, że nie mógłbym jej spłacić. Jestem dzisiaj tak szczęśliwy, że odwiedziłeś moją celę. Rozpoznałem, że jedyny, kto może ułaskawić, jedynym sposobem, dzięki któremu mogłem być kiedykolwiek wolny, zwyciężyć i odnieść zupełne zwycięstwo, było zaakceptowanie tego przebaczenia, które Ty dla mnie podpisałeś. Dzisiaj jestem wolny, jestem tak szczęśliwy, Panie, że odwiedzam jeden więzienny dom po drugim. Chodzę do domu, gdzie mam kłopoty małżeńskie, do tych, którzy są chorzy i w gorączce, tych, którzy są chorzy w więzieniu, tych, którzy są grzeszni, zawiedzeni, pełni wątpliwości w więzieniu. Chodzę od celi do celi, mówiąc im, właśnie przychodzi gubernator, przebaczając każdemu, wypuszczając na wolność. Ojcze, Ty znasz serca tych ludzi, tutaj dziś. Oby to był dla nich dzień Z, zupełny dzień Z. Panie, oby to był dzień, w którym każda osoba otrzyma zwycięstwo. Spełnij to, Panie. Niechby każda osoba chora w tym budynku była dziś uzdrowiona. Niechby tu, na tyłach pustyni, był czas, kiedy głos Boży przemówi płonący ogniem wiary. O, Boże! Ten mały płonący ogień wiary, ta mała nadzieja, która płonie, że może Boży głos przemówi przez to do każdego więźnia tego poranku i powie, przychodzę dzisiaj, aby uczynić cię wolnym. Panie, jeśli jest tutaj jakiś chłopak lub dziewczyna, mężczyzna czy kobieta, którzy nie znają Ciebie jako swego Zbawiciela, może ten mały głos wiary przemówi teraz. Ten mały głos wiary powie: tak, ja wierzę, że jest Bóg, wierzę, że On jest tym wszystkim, o czym oni mówią. Panie, niech ta mała wiara uczyni ich wolnymi właśnie teraz. Wysłuchaj tego, Panie. Błogosa tutaj brata Isaacsona. Miłujemy tego młodego mężczyznę, jego żonę, jego małe dzieci. Błogosław ten mały kościół. O Boże, jesteśmy tak szczęśliwi z ich powodu. Jesteśmy zadowoleni, patrząc, że mają tutaj dach nad głową i to miejsce. Ty jesteś tak dobry dla nich i my jesteśmy Ci wdzięczni za to. Niechby oni pozostali zawsze pokorni i łagodni w obecności Bożej. Błogosław obcych w naszej bramie. Błogosław obcych pomiędzy nami, tych, którzy tu przybyli, Panie. Modlimy się, żebyś był z nimi, a jeśli oni nigdy nie otrzymali tego zupełnego zwycięstwa, które mogliby mówić amen na każde Boże słowo wypowiedziane przez Boga, wtedy, Panie, niby ich wiara tego poranka, którą mają w Ciebie, zaakcentowała każde słowo słowem amen. Spełnij to, Panie. Błogosław nas razem, wyratuj chorych i cierpiących. Weźmij dla siebie chwałę, drogi Boże, jakbyśmy się już po tym nie dręczyli, lecz pamiętali, że te próby i te rzeczy, które przychodzą na nas, dzieją się tylko dlatego, że Bóg nas miłuje. On nam to daje, ponieważ ma do nas zaufanie. On wierzy, że mamy wiarę i miłość w stosunku do Niego, przez którą będziemy w stanie przezwyciężyć. On tego dopilnuje, nie trapmy się i nie martwmy się tym. Niechbyśmy po prostu szli naprzód, głosili Słowo i szli dalej. Te morza otworzą się, przyjdą dni Z. Uczyń to, Panie. Niechby to był jeden z największych dni Z w naszym czasie. Błogosław nas wszystkich, aż spotkamy się znowu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę to powiedzieć, zanim będę musiał odejść. Mam 1,5 godziny, aby dostać się do Tucson. Samochodem jestem zupełnie niedaleko. Chciałbym jednak powiedzieć, że naprawdę cieszyłem się, będąc tutaj, odczuwając tę wiarę, którą macie. Nigdy nie odejdźcie od tego. Niech ten mały ogień ciągle płonie i płonie, a pamiętajcie, że Bóg przemawia właśnie w tych małych ogniach.